เข้าสู
่ Welcome to the real world.
Deny everything.
Trust no one.
The truth is out there.
Witajcie bardzo gorąco, serdecznie. To jest Teoria Chaosu. Tak, jak co piątek w radiu, tak, tym razem już tylko w radiu na fali. Z tego co wiem, też niektóre radia retransmitują, chyba radio Paranormalium, jeśli dobrze pamiętam, Teorię Chaosu. Ale w Radiu na Fali możecie co tydzień słuchać, w każdy piątek po północy. To jest audycja, która się zajmuje spiskami i rzeczami niewyjaśnionymi. Podkreślam, spiskami i rzeczami niewyjaśnionymi, o których nie możemy mieć pewności. Nie możemy mieć stuprocentowej pewności, tak jak to, że Stany Zjednoczone Ameryki istnieją, albo to, że na Antarktydę też można dotrzeć. Dzisiaj, zanim jeszcze przeszedłbym do tematu, chciałbym właśnie powiedzieć, dlaczego zostałem usunięty, tak, bo to nie była moja decyzja, wyjątkowo, że nie nadaję w Radiu Kontestacja już. Niestety nie podpasowałem po roku, oczywiście, nagrywania dla Kontestacji też, a tej audycji, merytorycznie chyba. Właśnie szef Kontestacji, jeden z szefów, Marcin Hugo-Kosiński, napisał, że 70% treści jest według niego niewiarygodnych, które właśnie przedstawiam w Teorii Chaosu. I nawet sprecyzował, jakie to są treści. Szczególnie dwie takie rzeczy podał. Pierwsze to jest skasowanie Concorda, takiego samolotu, które się odbyło w 2006 chyba, no mniejsza z tym, w którym, w każdym razie w latach 2000-tych. One już nie latają, to były samoloty naddźwiękowe i nie akceptuje tego właśnie Hugo. Mówi, że to jest bzdura, że to jest wynik spisku jakiegoś, a nie ekonomicznych uwarunkowań. To była właśnie pierwszy zarzut. Tutaj mogę powiedzieć na swoją obronę, że chciano te Concordy wykorzystać, między innymi na przykład Richard Branson. Nie będę tu podawał linków, jak ktoś chce, to sobie znajdzie. Richard Branson to jest taki szef koncernu Virgin, ma sieć samolotową, znaczy sieć, no, koncern samolotowy, transportowy, taki chyba nawet luksusowy dosyć niektóre, i chciał tym Concordem też ludzi wozić z Londynu do Nowego Jorku, czy nie wiem, po jakichś różnych wymyślnych trasach. Podkreślam, to jedyny pasażerski chyba ponaddźwiękowy publiczny, tak? Bo chyba są ponaddźwiękowe... Nie, to chyba jedyny faktycznie, bo reszta to militarne chyba tylko są ponaddźwiękowe. A może się mylę, ale wydaje mi się, że to jedyny był Concord. Także chciano wykupić, ale British Airways i Francuzi, bo Francuzi też mieli, ja powiedzieli nie, absolutnie, wycofano wszystkie, poszły do muzeów na żyletki itd., itd. Także żaden w tej chwili nie lata. Nie buduje się oczywiście nowych samolotów ponaddźwiękowych pasażerskich. Jest też jakaś degradacja w tej kwestii. Rosjanie też mieli chyba Tu-144, no ale w Rosji wiadomo, jest dosyć duża bieda, więc póki co na razie ich nie stać na to. Chyba też Chińczycy chcieli, tego do końca nie sprawdziłem, że też Chińczycy chcieli kupić tę Concordę, ale tego do końca nie wiem. Na 100% chciał Richard Branson dla swojej firmy. Druga sprawa, którą właśnie wytnięto mi jako niesłuszną, że o drukarkach, tak, że drukarki to jest zupełnie jakieś nieprawdopodobne, że w drukarkach zastosowano tajny plan, żeby się psuły zaraz po upływie gwarancji. Nigdy tego nie mówiłem, że zaraz po upływie gwarancji o drukarkach, tylko że się psują po wydrukowaniu określonej liczby stron. Nie mówię, że wszystkie modele, ale część niektórych modeli ma zapisane sobie w takim chipie informacje na temat tego, ile stron zostało wydrukowanych, i po przekroczeniu tego po prostu przestaje działać. Wystarczy wyczyścić ten chip, czy ten procesorek tam w tej drukarce mały. Nie zawsze się pewnie da, ale powiedzmy, są takie modele, wiem, że Epsona, że można to wyczyścić i potem działa jak nowa. Niesamowicie powraca. To są ludzie, którzy to zrobili. Ja osobiście tego nie zrobiłem, bo akurat nie popsuła mi się. Nie, aż tyle nie drukuję rzeczy, żeby osiągnąć ten współczynnik. Natomiast niektórym się właśnie to udało. Jest oprogramowanie, które można sobie znaleźć. No i to były generalnie dwa takie zarzuty największe, dlaczego wyleciałem. No i te oczywiście 70% treści niewiarygodnych. Domyślam się, że reptylianie, UFO i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tak, mogę odpowiadać oczywiście za siebie, bo ja nie chcę odpowiadać za gości, prawda? To wszystko... Nie mogę... Na przykład zaprosiłbym, prawda? No nie wiem. Może to złe porównanie. Ale jakiegoś, no... porwanego przez UFO, prawda? No ja nie mogę założyć, że na 100% on został porwany przez UFO. No ja mogę tylko domniemywać, że to jest prawda, że zostało porwane, ale no nie mogę odpowiadać za to, że to jest, no jest to niesprawdzalne, prawda? Może być treść niewiarygodna. Natomiast za te rzeczy, które ja mówię, też nie gwarantuję w 100%, bo nie da się, no to nie jest audycja naukowa, to nie jest audycja popularno-naukowa, to nie jest audycja ekonomiczna, społeczna, polityczna, jakakolwiek, to jest po prostu audycja pseudonaukowa, tak? Tak się umówmy, naukowcy lubią to określać, nazwijmy to pseudonaukowe. Ja nie uważam, że ten termin słuszny, ale tak to określmy. Czyli każdy, jak tu przychodzi, no to wie, czego się spodziewać. To nie jest żadna naukowa audycja, prawda? Tutaj nie ma tak, nie, tak jak każą w Biblii mówić. Jednak tak chciałbym tu od siebie dodać, że uważam, że troszeczkę przyczyny właśnie usunięcia audycji Terechosu z kontestacji leżą zupełnie gdzie indziej. I nie dotyczą nawet takich rzeczy jak UFO, Free Energy, rząd światowy, a nawet reptylianie, wyobraźcie sobie. Że tutaj wydaje mi się, że kwestia jest właśnie bardziej wiary, tego, że w niektórych ostatnich audycjach, no nie tylko ostatnich, ale w grudniowych i styczniowych audycjach zdarzało się właśnie mówić no tak niepochlebnie o Biblii, chrześcijaństwie, Watykanie, no nawet protestantach czy katolikach też, przede wszystkim chrześcijaństwie. I to mogło być, tak mi się wydaje, największa przyczyna tego. No ja rozumiem to, no mogło być, że nie podpasować, prawda, tylko ja bardzo nie lubię czegoś takiego, że wyciera się gębą, prawda, znaczy swoją gębę się wyciera frazesami, prawda, wolność słowa, wolność do interpretacji, czegoś tak dalej, nie, ja tutaj nie stosuję tego w tej audycji Torechosu, tylko się nie cenzuruję po prostu, ja mówię, że mówię, co myślę, zapraszam gości, jaki chcę, nie ma żadnej cenzury, nikt mi niczego nie nakazuje i tego się właśnie zawsze trzymam. No, mam nadzieję, że w Radiu na Fali nie zostanę usunięty, no byłoby to bardzo już nieładne, jakby został wykolegowany, ale myślę, że nie będzie aż tak źle. Trochę tak właśnie jeszcze mam pretensje tutaj do ojców założycieli z kontestacji, że no tyle po prostu, no była oczywiście współpraca, bo ja korzystałem na tym i oni korzystali. To nie ma tutaj do dyskusji, prawda? Żadnych rzeczy, że to była taka na zasadzie współpracy, prawda? I akceptacji różnych rzeczy, ale no wypadałoby podziękować, myślę. Nawet jeśli nieładnie coś tam powiedziałem w audycji, czy coś tam właśnie na chrześcijaństwo, no to warto po prostu podziękować. No tego niestety nie otrzymałem i na to jestem troszeczkę tutaj na chłopaków z kontestacji obrażony, ale myślę, że tam naprawią swój błąd. Także, no, c'est la vie po prostu. Takie jest życie. Okej, okay, dobra, za długo rozmawiam, miałem 5 minut, a rozmawiałem dużo dłużej na ten temat. Także w Radiu na Fali bez cenzury lecimy, nie będę się cenzurował, także będziemy lecieli z każdymi tematami. Myślę, że nawet teraz ostrzej po prostu polecimy z niektórymi rzeczami, które się wcześniej trochę właśnie bałem, ale myślałem, że dlatego trochę się bałem, myślałem, że za nie po prostu mogę wylecieć, ale ich generalnie jeszcze tak naprawdę nie poruszyłem, prawda? O tym, co mówiłem, o Lebensborn, przepraszam, znowu zapomniałem, jak to się wymawia, który nadal działa, czyli czwarta Rzesza, która jest w ukryciu, faszystowska oczywiście, i także i Unia Europejska jest zbudowana generalnie przez tych ludzi, bo jak wiecie, że Niemcy są zbudowani na faszyzmie do tej pory, tak? Nie, że to wszystko zostało zapomniane, ci ludzie dalej rządzą. Także potomkowie oczywiście tych ludzi nie zapomnieli. A druga sprawa to jest pedofilia, też tutaj właśnie bardziej i Polska, i Unia Europejska. Pedofilia elit oczywiście, bo nie chodzi o jakiegoś Samsona, czy jakiegoś tam innego tam dziennikarzyny, czy Zanussiego, tak? Tylko o takich już ludziach, którzy nami rządzą, co jest bardzo niebezpieczne, bo tam jakiś Zanussi czy coś, no okej, okay, no są, prawda, też nietykalni, bo nikt ich nie tyka, to jest też kasta. Jeżeli się jest artystą, prawda, gdzieś na świeczniku, to ci ludzie, ci pedofile także są, na Samsona trafiło, jego poświęcono, natomiast w większej części nie. Dobra, przechodzimy do tematu, troszeczkę się tutaj rozgadałem. Dzisiejszy temat jaki jest, zacytuję, jak zwykle na wstępie zacytuję, jeśli z ziemi znikną pszczoły, człowiekowi pozostaną tylko 4 lata życia. Powiedział ze grobu Einstein w latach 90. XX wieku. To dlaczego tak mówię, to sobie w internecie możecie sprawdzić, że o co chodzi. A tak, pszczoły giną, a my być może razem z nimi. Jest to temat bardzo ważny, aczkolwiek może nie do końca spiskowy, ale parę wątków spiskowych się pojawi. Nawet was zaskoczę pewnymi rzeczami, które do Polski nie dotarły. W każdym razie bardzo niewiele portali w Polsce pisało o tych rzeczach, o których w późniejszym czasie powiem, które mogą być bardzo związane z ginięciem pszczół. No, na pierwszy rzut oka oczywiście nie, ale to dopiero później. Chciałbym ten odcinek zadedykować mojemu dziadkowi, pszczelarzowi właśnie z zamiłowania i nawet on zauważył, że ostatnio musiał te ule zlikwidować, znaczy same się praktycznie zlikwidowały, bo u niego także te pszczoły po prostu zaczęły padać. Mówi, że od początku, kiedy się zajmuje pszczołami, a to już jest chyba 50 lat albo i więcej, no nie wiem, tak pira z drzwi, tak trochę strzelam, to nie miał tego typu przypadków jak w tej chwili. No, dzieje się na całym świecie coś niedobrego. To jest bardzo przykre. Dobrze, to może, żeby jeszcze tak was prowadzić, bo trochę tak tutaj was zasmuciłem, także mówię, no audycja cały czas jest, rozwija się i będzie trwała. Myślę, że posłuchajcie sobie takiej muzyki wprowadzającej, może żeby nie była za długa, to Wodnik. Jak wiecie, chrześcijanie sobie rybki umieszczają na samochodach. Jest to nie oznaka z Biblii wzięta, no po części tak, ale generalnie to jest znak Zodiaku, który reprezentuje właśnie erę ryb. I w tej chwili będzie się ta era zmieniała, już nie wiem, w tym tam roku, to już trzeba zapytać astrologów, zmienia się w Wodnika. I teraz taki właśnie new age'owy zespół Saragama. Wodnik, Aquarius. Posłuchajcie. piękny, piękny utwór zespołu Saramaga. A w tej chwili właśnie się zajadam miodem. Tak może nieładnie na antenie jeść, prawda? Bo nie wolno. To jest jedno z najgorszych rzeczy, które można zrobić, ale wam też polecam. Jeść dużo, dużo miodu. To jest strasznie pycha. Pycha sprawa, miód. Miód, tak. Słodki produkt spożywczy wytwarzany przez pszczoły. Pszczoły miodne lub inne odmiany i gatunki pszczół. Poprzez przetwarzanie nektaru kwiatowego roślin miododajnych, a także niektórych wydzielin występujących na liściach drzew iglastych. Także od pszczół możemy mieć jad pszczeli, kit pszczeli, mleczko pszczele, woski i tym podobne. Natomiast to co miód daje, to jest niesamowite, ma właściwości lecznicze. Także dużo korzystniejsze niż większość leków. Nie mówię, że wszystkie, ale duża część leków miód może naprawdę zastąpić. Szczególnie takich jakichś na grypy, jakieś na wzmocnienie. To są sztuczne preparaty, nie warte wiele, natomiast miód jest naprawdę bardzo, bardzo zdrowy. Są jakieś legendy, że jak się podgrzewa miód, to on wtedy jest rakotwórczy. Nie wiem, mój dziadek nic nie wiedział na ten temat, mówił, że pierwsze słyszy. W każdym razie do ciepłej herbaty zdarza mi się, czy mleka dodać, ale do herbaty tutaj mam właśnie zieloną herbatę z miodem, bardzo polecam. Jeszcze cytrynę można dodać. Wiem, że to też cytryna, jakieś aluminium się wydziela, glin, który wchodzi do mózgu i zabija ciebie. No już nie przesadzajmy. Dobrze, odstawię ten miodzik. To sobie wam też polecam później sobie zjeść. To jest miód od mojego dziadka. Ma już dużo lat. Też jest niesamowite, że on się praktycznie nie psuje. I można jeść go wiele, wiele lat. Chyba, że też coś może kręcę, ale ten nie jest pierwszej nowości, a smakuje jakby był nowy. No i oczywiście skrystalizowany, prawda? Bo wiecie, że jeżeli miód nie krystalizuje, to oznacza, że dodano do niego różne dziwne preparaty i nie jest zdrowy. Miód musi być skrystalizowany, chyba że od razu jest wyjęty z ula. On dosyć szybko krystalizuje, w przeciągu iluś miesięcy chyba nawet. Także te wszystkie w sklepach, które tak ładnie się tak leją, są niezdrowymi miodami i nie polecam ich. Też może coś przekręcam, ale to mi akurat dziadek mówił, że krystalizuje miód. O, zapomniałem wam podać telefon, ale mamy pierwszego słuchacza. Jeśli dobrze myślę, zobaczymy, czy odbiorę. Halo, słuchaczu, jesteś na antenie?
No, cześć, Kop.
A, witaj, jest z nami Łukasz.
Cześć. Chciałem tylko potwierdzić, że faktycznie, jeżeli chodzi o miód, to można go przechowywać bardzo długo. Ostatnio znalazłem miód w spiżarni, który leżał tak jakieś 15 lat, liczymy, i wciąż jest jadalny.
15 lat?
Tak, 15 lat leżał.
I nie jest rakotwórczy.
Proszę?
Nie jest rakotwórczy.
Nie jest rakotwórczy, nie świeci i nic się nie by dostało, co by miało rączki i nóżki. Więc...
15 lat, no po...
No tak, bo... i wciąż jest dobry. Nawet powiem ci, że koloru takiego ciemnego nabył. Także jest naprawdę, naprawdę dobry. Mhm. A odnośnie jeszcze miodu, mam koleżankę, która sprowadziła mi miód. Tuż po zebraniu z pasieki smakuje zupełnie inaczej niż miód ze sklepu, który się kupuje i taki ja też.
Po zebraniu oczywiście, on jest taki no, nieskrystalizowany, prawda? Także też zdarzało mi się jeść taki miód właśnie prosto z pasieki, ale ciężko go kupić, prawda? Taki właśnie nie bez tych konserwantów, no bo wiadomo, że on potem krystalizuje, a no, nie sprzedadzą w przeciągu tam paru miesięcy, prawda? Z reguły. A,
dokładnie. I wiesz, co się robi, żeby miód nie skrystalizował?
No dodaje się pewnie jakieś chemikalia.
Niekoniecznie, gotuje się. Po pewnym momencie miód skrystalizuje, tak?
Więc żeby tak. Jak podgrzejesz, to on się tak robi oleisty. Ale to właśnie słyszałem legendy miejskie, może to legendy miejskie, nie wiem, słyszałem, ktoś mi tam mówił. Nie, właśnie dziadek mówi, że tego nie słyszał, pszczelarz, tylko ktoś tam mi mówił, że jest rakotwórczy, jak się podgrzewa.
Aha, no tak.
Ja nie wiem, to po prostu jest legenda. Także.
Okej. To ja się zrzucam. Dzięki wielkie. Cześć.
Dobra, dzięki. Dzięki za ten głos dyskusji. To był Łukasz, który się znał trochę na miodzie, dosyć ciekawie. Ja zapomniałem wam powiedzieć, jak możecie dzwonić. Dzisiaj tylko i wyłącznie możecie dzwonić i już tak będzie teraz przez długi czas. Radionafali.com, Skype. Za tydzień będzie także dostępny numer telefoniczny. Także będziecie mogli już dzwonić telefonem oprócz Skype'a. Nie wiem jeszcze, czy do wszystkich audycji w Radiu na Fali, ale na pewno w Teorii Chaosu będzie można na zwykły telefon. Dobrze. O miodzie jeszcze chciałem powiedzieć. Też mam właśnie barwę taką tutaj miodu, ciemną jak, nie powiem jak piekło, ale jest bardzo ciemna. Smakuje fenomenalnie. No i mamy kolejny telefon Rebelianta. Też odbiorę, żeby nie tutaj nie blokować. Halo Rebeliancie. Jesteś na antenie.
Witam, Blacha z tej strony.
Witaj, Blacho.
Ja chciałbym tutaj trochę jakby powiedzieć coś w poprzek tego, co zarzuciłeś jako główną tezę, jak przynajmniej ja to tak zrozumiałem, że właśnie ludzie jakby doprowadzą do tego momentu, gdzie pszczoły zostaną wytępione, tak?
Mhm.
No i ja tutaj jakby w zasadzie w kręgu jakby najbliższych znajomych mojej rodziny mam takiego człowieka. On już w zasadzie teraz jest, można powiedzieć, na swojej zasłużonej emeryturze, to on swoją fortunę oparł właśnie na sprzedaży właśnie miodu i co ciekawe, ja kiedyś miałem okazję z nim rozmawiać, to on mówił, że generalnie ten biznes robi się coraz bardziej popularny i on akurat trafił w taki dobry moment, gdzie jakby nikt nad tym się nie zastanawiał, tak, że po prostu na ulach, na sprzedaży miodu, że na tym można zrobić takie pieniądze. I mi się wydaje, że ta teza postawiona przez ciebie jest jakby prawdziwa w tym sensie, że ludzie jakby w dużym stopniu, bo też nie można powiedzieć, że w 100%, ale w dużym stopniu zmierzają do tego, żeby w 100% podporządkować sobie przyrodę, tak? Nie oznacza to wyginięcia tej przyrody, ale oznacza jej, jakby to powiedzieć, zagregowanie, tak? Czyli jest coraz mniej tej przyrody dzikiej, tej takiej powiedzmy w stanie naturalnym, a jest coraz więcej właśnie prywatnych hodowli czy prywatnych lasów. No tutaj takim obszarem, który jest znany z prywatnych lasów, to są chociażby Niemcy, nie?
No, ja tutaj nie do końca się zgodzę z tym, bo chodziło mi po prostu, że pszczoły giną tak czy siak, bo to nie jest moja teza. To jest z praktyki, po prostu to widać na świecie, prawda? To jeszcze dojdę właśnie, dlaczego tak jest. Dlaczego to jest? Nie wiadomo właśnie, dlaczego tak jest. Będziemy o przyczynach później mówili, jakie mogą być. Natomiast, że giną pszczoły, jest to oficjalne i w Polsce też to się odbywa. No niektórzy tam, to już później powiem, jakie są właśnie hipotezy. Ale co myślisz o miodzie? Halo?
No co? No, ja myślę, że. Pewnie. No, natomiast no, to jest. Mi się wydaje, że to jest też tak, że.
Jak nie będzie pszczół, to jest też tak, że.
Ja jakby miałem bezpośredni kontakt z tym człowiekiem i on też między innymi ze względu na to, że się tym zajmuje, no to. Między innymi właśnie jakby przyczynia się do rozmnażania tych pszczół, więc tutaj no, ja mam trochę takie dziwne jakby odczucie, bo miałem okazję, że tak powiem, jeść ten miód pszczeli, który właśnie tam no jakby to powiedzieć, w różnych tam takich rodzinnych biznesach się, że tak powiem, obracał. No i ja mam takie trochę, dziwne poczucie, kiedy ty mówisz właśnie o tym, że tych pszczół jest coraz mniej, no a z drugiej strony mam opinię tego człowieka, no któremu jakby, no ja nie mogę mu zarzucić, że on nie mówi nieprawdy, bo on się tym zajmował przez całe życie, tak? On na tym zbudował zresztą, to jest też w ogóle ciekawa historia, że na miodzie można po prostu zbudować swoją fortunę, tak? Że
a nie, to, ale to nie możemy mieszać tutaj dwóch rzeczy, prawda? Czyli robienia biznesu na pszczołach, bo to jest normalne, wszędzie na świecie się robi na tym biznes, także i w Polsce. Jest chyba taka, no jest parę różnych takich pszczelarskich, prawda, takich zagłębi. Wiem, że Apis to jest chyba też taki znany w Polsce, który wytwarza dużo produktów z miodu. I na całym świecie zapylane są różne plantacje, prawda, za pomocą pszczół, czy w Chinach. Wynajmowane są takie całe ciężarówki, nie wiem, czy widzieliście w Stanach Zjednoczonych takie, jeżdżą ciężarówki z pszczołami. No ale to są, jeżeli po prostu pszczoły teraz zginą, jak to się mówi, mrówki, tak? Czy giną po prostu, padają jedna za drugą te pasieki, to koszty odnowienia tego są bardzo wysokie. Jeżeli padnie ci, powiedzmy, ileś takich ciężarówek pszczół ci padnie, prawda? To potem odtworzyć to nie jest taki hop-siup. I koszty są bardzo duże. Także to jest duży problem dzisiaj. Nie wiem do końca, jak to jest, bo tak się tylko przygotowałem do tematu. Na tym się znam zupełnie z grubsza, prawda? Natomiast jest dużo właśnie ciekawych rzeczy, które chciałbym powiedzieć o tym, o co w ogóle chodzi. Dobrze, to ja dziękuję ci, może jeszcze później zadzwoń.
Jeszcze dwa słowa chciałem dodać, że ja sobie myślę, że niezależnie na jakiej antenie, jakiego radia, czy w jakiej formie ty klot byś nadawał, to ja myślę, że twoja audycja już tak w dużej mierze staje się marką samą w sobie, więc myślę, że nie przejmuj się tym, czy tam ktoś cię chce, czy nie chce, bo tutaj jakby no, środowisko internetowe i jego specyfika pokazuje, że zawsze się, że tak powiem, no, znajdzie ktoś, kto cię doceni, bo naprawdę no, wkładasz w to, że tak powiem, ogrom pracy, tak? Można się z tym zgadzać albo nie, ale tutaj robisz kawał dobrej roboty i to tyle, co chciałem powiedzieć.
No, dziękuję ci bardzo. Dziękuję ci bardzo, Blacha, także trzymaj się, zadzwoń jeszcze, jak właśnie w dalszej części. A ja to tylko od siebie chciałem powiedzieć, że nie martwi mnie to, że zostałem wyrzucony z Radia Kontestacja, no bo spodziewałem się, że prędzej czy później dotknę jakichś tam tematów, które mogłyby być nie takie, a jeszcze tutaj zacząłem, prawda, też tworzyć, prawda, radio w cudzysłowie konkurencyjne. Więc tutaj rozumiem, tylko no takie rozstanie, prawda, to było takie trochę nieładne, ale myślę, że to się i tak jakoś tam w przyszłości ułoży, prawda, że jakoś tam się dogadamy, dobrze. Także przechodzę tutaj do pszczół. Miód już może zostawmy, bardzo pyszny miód. Nie wiem, czy kiedyś jeszcze jedliście miód sztuczny. Nie polecam tego produktu, kiedyś kupiłem, bo myślałem, że to samo. Tak jak ktoś tutaj właśnie mówił o witaminach, że można zastąpić witaminy, które są w pomarańczach, w różnych innych produktach, że można zastąpić witaminami chemicznymi. Niestety nie można, to znaczy oczywiście one będą w jakiś tam sposób działały, ale to działanie będzie nieproporcjonalnie słabe, znaczy proporcjonalnie słabe właśnie do tego, jakie mamy naturalnych substancji. Polega to na tym, że to nie są tak naprawdę te same substancje. To są tylko, być może dałoby się wytworzyć identyczne substancje, które są w owocach. Bo pomimo, że wzór chemiczny jest ten sam, to jeszcze są tak zwane enantiomery. I bardzo często nawet pomimo, że jest ten sam wzór chemiczny, to jednak to nie jest to samo. Tak samo, no nie chcę tu się też chemikiem nie jestem, ale wiem, co to jest enancjomer po prostu, także to jest na przykład to skręcanie światła chodzi, prawda, inaczej cząsteczka przepuszcza światło, czy jakoś tak to się określa. W każdym razie jest to zupełnie inne położenie w trójwymiarze, to znaczy w przestrzeni, inne ułożenie tych atomów. Czyli mamy te same atomy, ale inaczej są ułożone. Więc, a to jest kolosalna zmiana. To się wydaje, że niby to samo, a nie jest to samo. I tak samo tutaj, miód sztuczny. No też niby miód, też niby cukier i różne substancje podobne, które są w zwykłym miodzie, znaczy w zwykłym, naturalnym miodzie. Polecam wam wypróbować miód sztuczny i zobaczycie, czy jest nawet w jakimś procencie zbliżony do miodu. Ale mówię, na własną odpowiedzialność, ja za to nie odpowiadam. Jeżeli nie chcecie doznań mieć szokujących, beznadziejnych, to nie kupujcie tego. Dobra, przechodzimy do pszczół. Pszczół jest 20 tysięcy gatunków, wyobraźcie sobie. Co ciekawe, zapylają te pszczoły 71 gatunków ze 100 gatunków roślin, które człowiek spożywa, bo człowiek około spożywa 100 gatunków roślin. 90% właśnie z tych 100 gatunków, znaczy z tych, nie z gatunków, tylko z tych roślin, które spożywa człowiek, bo mamy 100 gatunków, a jeszcze są jakieś tam podgrupy, prawda, różnych roślin, więc 90% rozmnaża się poprzez zapylanie, czyli właśnie te 90% tych różnych roślin, które spożywamy, zapylają je pszczoły, no i inne różne owady, ale pszczoły głównie. Jedynie zboża są wiatropylne, no i może jakieś tam inne rośliny. Natomiast warzywa, owoce i kwiaty łąkowe są zapylane i ich nie będzie. Czyli też bardzo często nie będzie różnych ziół, które są, jak wiecie, dużo, może nie, też tutaj przesadzam, że dużo skuteczniejsze od leków, ale na pewno mniej inwazyjne. Mniej inwazyjne są zioła. Walczą z tym wszyscy jak mogą. Całe Big Pharma walczy z ziołami jak może. Zresztą zobaczcie, ile co roku wycofuje się z użycia zioła, że są zakazane. Że są traktowane jak narkotyki, niedługo będą zioła. Jest to nie tyle złe, co się dzieje, jest to po prostu wielki minus dla świata nauki, że na coś takiego pozwala. I, że Big Pharma po prostu rządzi, ludzie, pieniądze, korporacje nie patrzą się na zdrowie kompletnie, bo przecież nie chodzi o to, żeby wyleczyć ludzi, żeby ludzie nie chorowali, tylko po to, żeby leczyć ich do końca życia. Czyli od momentu urodzenia do końca życia ma człowiek chorować na różne choroby i wtedy będzie się biznes kręcił. Natomiast człowiek nie może być zdrowy. To jakby to było, żeby ludzie byli zdrowi. Mamy kolejny telefon. To może tyle o pszczołach, bo za chwilkę powiem właśnie o tej chorobie. Dlaczego tak jest, a nie inaczej? Z nami jest krawiec. Halo krawcze, witaj.
Cześć Klod, witaj. Pierwsza sprawa. Z tymi drukarkami to spytałem się o to osób, które się tak bardzo nawet tym tematem nie interesują i one od razu powiedziały, no przecież to prawda, bo ponoć w internecie są filmy na ten temat, można sobie pooglądać i jak dla mnie sam fakt, że filmy takie istnieją i że się ludzie tym interesują, już jest wystarczający, żeby zrobić o tym audycję. W teorii chaosu, no ale to już tam nie ma co drążyć tego tematu.
Ja tylko jeszcze tutaj dopowiem z tymi drukarkami, że ludzie nie tylko właśnie, że pokazują, że coś takiego jest, tylko oszczędzają mnóstwo pieniędzy na tym, bo nie muszą wtedy tak często tych kartridży, czy tych napełniać, czy tam wymieniać, bo wiedzą, jak mądrze po prostu oszukać drukarkę. Znaczy nie oszukać, tylko tak, żeby ona pracowała tak, jak powinna pracować, a nie tak oszukańczo, jakim soft wgrał, soft czy jakieś tam jakieś różne bajerki, prawda, w te chipy wgrał producent drukarki, żeby te na przykład kartridże się szybciej zużywały. No i tu jest powiązane z akta też, z akta z prawem autorskim, prawem patentowym, że ty naprawdę w przyszłości nie będziesz mógł tego robić, nie będziesz mógł modyfikować tej drukarki, po prostu nie będziesz mógł nic zrobić, bo to nie będzie twoja drukarka, tylko ty będziesz wypożyczał drukarkę, tak będzie w przyszłości. Więc do tego właśnie dąży system, żebyś nie mógł nic robić, a oni będą robili z nami co chcieli. I to nie będzie żaden nawet już, nawet kapitalizm no nie będzie. Wolny rynek to nawet w XIX wieku nie było wolnego rynku. Ale to nie będzie, to będzie po prostu zwykły faszyzm. Połączony, nie wiem, no z faszyzm. No tak, no bo faszyzm jest oparty na korporacjach, czyli tak można by było powiedzieć w najprostszej formie. No i nie będzie tak naprawdę, ty nie będziesz właścicielem niczego w domu. Będziesz wypożyczał komputer, będziesz wypożyczał to, tamto, siamto, kompakt, to już nie jest twój. To znaczy nie, jeszcze jest, ale też nie będzie, że będziesz wypożyczał ten kompakt. Że nie, na przykład jeżeli komuś będziesz we dwoje na przykład słuchał takiego kompaktu albo pożyczysz komuś, to już złamiesz umowę. Czy dążymy do absurdalnego świata, ale to już zostawmy, bo to za daleko poleciałem. To jest przerażające.
No już tak jest. Nie można wypożyczać gier znajomym, ani jak się okazuje nie można ich publicznie udostępniać w padbarze na przykład, żeby sobie ludzie grali pijąc piwko. Takie bary się zamyka. To są dziwne sytuacje. Ja się tylko boję, że te zmiany będą następowały drobnymi kroczkami i to sprawi, że ludzie tego się tym nie przejmą za bardzo i to jest taka strategia, której należy się bać.
Nie, oni już się spieszą. Skuteczna. Tak jak tu mówiliśmy, 2012 jest rok, tu się będą naprawdę wydarzały niesamowite rzeczy i nawet nie to, że wierzę w to, po prostu czuję tak, że coś będzie się działo. Oczywiście nie to jak w filmie 2012, to była bzdura kompletna, ale będą rzeczy, dlatego oni się spieszą, oni się cholernie spieszą, tak jak Zakta z tymi wszystkimi, żeby po prostu nas mieć pod butem. Dążą do kompletnego obezwłasnowolnienia nas, zwykłych ludzi. No myślę, że im się to nie uda. No dobrze, to wracajmy, nie wiem, może do tematu. Czy chciałeś jeszcze coś tam powiedzieć?
Tak. Chciałem powiedzieć o pszczołach, że ostatnio wprowadzono zakaz hodowli pszczół w rezerwatach, nie wiedzieć czemu, w Polsce. I o tym się dowiedziałem, uwaga, uwaga, z zaprzyjaźnionej rozgłośni naszej, z rozgłośni ojca Tadeusza. Jest tam takie nagranie w archiwum, jeśli kogoś ten temat interesuje, to sobie może po teorii chaosu posłuchać audycji o takiej śmiesznej nazwie trochę, Zapuszczona Puszcza. I tam jest śmieszny taki trochę pan się wypowiadał. Ja mam takie zgrane nagranie, ono jest nieco chaotyczne, niedokończone w sumie jest, bo miałem jeszcze coś tam dodać, ale jeśli mogę, to bym zapodał. Ono jest króciutkie. Dobrze, to już nie. Przełączam i włączam.
Dobrze. No a to czym pszczoła przeszkadza rezerwatowi?
A zaraz panu przeczytam. Odpowiedź. Należy mieć jednak na uwadze, że kwiaty roślinne owadopylnych zapylane są także przez inne błąkówki, muchówki, motyle dzienne i nocne. A więc po co pszczoła? Po 4 latach od momentu zaginięcia pszczół nie będzie nas.
Zapuszczona Puszcza Białowieska to był temat naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych.
No, to jest nieskończone nagranko, ale przypomniało mi się właśnie, bo nawet nie wiedziałem, że będziesz taki temat robił, a ten pan leśnik wytłumaczył potem właśnie, dlaczego ta pszczoła jest niezbędna i bardzo ciekawie opowiadał. To ta audycja ma dwie części i warto sobie posłuchać.
Oczywiście, bo tutaj to, jak mówiłem, to nie jest teoria chaosu audycją popularno-naukową. Ja tu nie będę tłumaczył, prawda, jak to jest, bo się na tym nie znam. Nie ma dzisiaj fachowca żadnego w tym temacie, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o pszczołach, o miodzie, o tych wszystkich innych rzeczach, to właśnie zapraszam do innych audycji, innych radiów. Radio Maryja jest bardzo takim ciekawym. Oni naprawdę bronią, właśnie walczą z Unią Europejską o ziołolecznictwie. Mnóstwo ziół wprowadzają w aptekach nawet. Wiem, że promują różnych mnichów. Takich, czy nie tyle mnichów, co ojców tam różnych, jakichś tam kapucynów, czy coś, na przykład jakiś ojciec Klimuszko, który się ziołolecznictwem zajmował, czy jakichś wielu różnych innych, oczywiście nie pamiętam teraz tu już nazwisk tych księży i to jest bardzo pozytywna rzecz, którą oni robią i dzięki właśnie takiej rozgłośni mamy szansę przetrwać, bo nikt tak naprawdę się tym nie zajmuje, oprócz Radia Maryja. Nie słyszałem nigdy w żadnej stacji, czy TVN, czy jakichś innych, niekomercyjnych, czy tych polskiej telewizji, czy radiu, właśnie o ziołach dobrych jakichś audycji. Natomiast w Radiu Maryja o tym słyszałem. To jest bardzo ciekawe.
Zgadza się. Tam jest wiele takich ciekawych audycji i w przeciwieństwie do jakiegoś tam RMF-u, nie mylić z RNF-em, gdzie można usłyszeć tam o cyckach Dody i tak dalej, to tutaj są ciekawsze trochę tematy. Mimo że audycja nie jest taka zakręcona strasznie, to jest fajna. Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak pan Leśnik się zwracał do ojca. Zaraz panu powiem. To był chyba pierwszy raz, kiedy ktoś tam powiedział per pan do księdza, więc to musiało wywołać szok chyba.
On chyba tak, był chyba kiedyś PZP, że i ten, ale widzi, że stoi po stronie prawdy, a nie kłamstwa, które się wlewa zewsząd po prostu. I to jest przerażające, że nauka w tym uczestniczy, w tym kłamstwie olbrzymim. To jest przykre.
A co do przyczyn tego, że pszczoły giną, to ja słyszałem, że głównym powodem są po prostu sieci komórkowe, które zakłócają nawigację pszczół.
Tak, dojdziemy
Sorry,
do
że
tego.
Tak trochę zdradziłem,
to zdradziłeś, bo
chciałeś
to
o tym
takie
powiedzieć.
Dosyć mocne uderzenie na to. Dużo o tym chciałbym rozmawiać. Także o tym będzie później, bo to nie jest takie głupie i nie jest to, co wam się wydaje. Chodzi o troszeczkę inne rzeczy, niezwykłe komórki. A na to mam dowody. Znaczy, w sensie, no nie takie dowody, jak właśnie chce tam na przykład Marcin Hugo Kosiński, bo takich dowodów nie mam, bo jakbym miał, no to miałbym tutaj już na karku różne organizacje niezbyt przyjazne, natomiast są duże poszlaki i niektórzy za to siedzą w więzieniu, ale do tego wrócę. Mam nazwiska, mam wydarzenia, które możecie sprawdzić w internecie, że to się wydarzyło naprawdę, o czym będę mówił. A to, czy to jest prawdą, co dalej pójdziemy w analizie, to już musicie dalej drążyć temat i to już moja wiedza się kończy.
Mogę coś jeszcze szybciutko, tylko
dobra,
że dzisiaj jest Dzień Kota i zachęcam więc do zrobienia prezentu bezpańskim kotom. Jak ktoś ma jakąś tam kiełbaskę w lodówce, czy tam inne jedzenie, którego może się pozbyć dla kotów, to byłoby im na pewno miło, tym bardziej, że zima sroga. Ja zaniosłem właśnie trochę szamy, spytałem się mojej kotki Zuzi, czy zgadza się, żebym wziął trochę jej karmy i nie mówiła nic, więc wywnioskowałem, że się zgadza, wziąłem i zaniosłem i zachęcam wszystkich do tego samego.
No, szczególnie, że jest bardzo chłodno w Polsce, prawda? Są temperatury ujemne.
No, dokładnie, więc zadbajmy trochę o te zwierzaki. One też robią dobrą robotę, łapią różne szczury i tak dalej. No. Aha, i jeszcze ciekawy news. Przekroczyliśmy limit słuchaczy, w związku z czym już się nikt nie połączy w tej chwili. I ja też już nie będę mógł słuchać audycji, niestety, bo się niechcący rozłączyłem z Winampa właśnie, żeby zadzwonić tutaj. Mogłem wyciszyć, kurde, i już sobie nie posłucham. Więc gadałem właśnie, informacje dostałem od technicznego minimala i będziemy musieli zwiększyć limit słuchaczy.
Tak, niestety. Tak, chyba tak. Będzie trzeba tego dokonać, bo są właśnie problemy, ale to nie jest takie proste u nas, bo trzeba będzie tam z serwerem trochę zadziałać, bo to nie jest, nie chodzi tutaj przede wszystkim o sloty, tylko o możliwości serwera. Także to jest chyba problemem największym.
No, kasiora po prostu będzie chyba trzeba będzie trochę dołożyć, no, żeby
większy
ten limit
serwer wtedy
zwiększyć
lepszy.
Tyle.
No, bo to z limitem nie ma problemu, bo to nie są aż tak duże koszty. Bo to nie non-stop po prostu tyle słuchaczy, jest tylko na pewne audycje, tylko wtedy musimy moc procesora zwiększyć. To jest drogie. Ale dobra, to już nie zanudzajmy tutaj słuchaczy o te kwestie. Oczywiście, możecie sponsorować. No, w tej chwili to już nawet jak chcecie Teorię Chaosu sponsorować, to tylko i wyłącznie możecie to robić przez Radio na Fali. Czyli jak chcecie sponsorować, to są tam możliwości, jest link sponsoruj. I wtedy 50% idzie właśnie na mnie, a reszta idzie na radio. Dobrze, to ja tylko jeszcze ostatnie pytanie do ciebie mam, Krawcze. Czy lubisz miód? Jesz miód?
Bardzo lubię miód. Są różne miody, można sobie kupić jakiś
sztuczny?
Tam miód. Miód lipowy, miód taki, owaki. I różne smaki mają różną konsystencję. Jest bardzo wiele odmian miodu, a sztuczny miód kupiłem właśnie ostatnio, też chciałem spróbować. No i to jest taki sztuczny miód, no to nie jest to dobre. Jest tańszy o wiele, bo normalnie miód jest dosyć drogi, a ten był właśnie niedrogi, wziąłem i taki niezbyt dobrym.
Też jak byłem kiedyś studentem, to też się można powiedzieć naciąłem na coś takiego.
No i jeszcze jest miód z ucha, można zjeść. Ach, jest. Dobry.
Dobrze, zrzucam dobry, ciebie, dobra, dzięki. Ja
już, zmykam.
Tak, to już.
Tak. No to do widzenia.
Cześć. Już Krawca troszkę poniosło. A my wracamy do tematu. Czyli dzisiaj rozmawiamy o pszczołach, miodzie i w tej chwili objawach. Co się dzieje? Co się dzieje? Dlaczego pszczoły umierają? Objawami jest to, znaczy dlaczego zaraz dojdziemy, ale że umierają, powiem. Tak, umierają. W latach 2006-2010 na świecie wyginęła 1/3 populacji zapylających owadów. Także w Polsce dzieją się właśnie bardzo dziwne rzeczy z pszczołami i to zjawisko nazywa się zespołem gwałtownej zapaści kolonii pszczół. CCD, Colony Collapse Disorder. Tak fachowo to się nazywa. Nie pytajcie mnie, co to do końca jest. Ja jeszcze tutaj tylko tyle przeczytam, co wiem. Nie wiem. Więcej już nie mam definicji. Wiem, że czym może być to tak? Może teraz szybko, bo czym może być to spowodowane? Właśnie to Colony Collapse Disorder, czyli zespół gwałtownej zapaści kolonii pszczół. No, ciężka nazwa do zapamiętania. Może być to tak. Przez patogeny, jakimi są wirusy, grzyby i pasożyty. Wirusy to na przykład jest taki wirus paraliżu pszczół, IAPV, wirus izraelskiego paraliżu pszczół, Israeli Acute Paralysis Virus. Tak ładnie po angielsku brzmi. Wirus odkryty w 2004 roku prawdopodobnie właśnie jest odpowiedzialny za zjawisko zespołu gwałtownej zapaści kolonii pszczół. Nie wydaje mi się, to jest po prostu ściema wielka, że on odpowiada. Oczywiście być może były różne wypadki z pszczołami, ale nie wydaje mi się, że to byłby odpowiedzialny za tyle, za takie rozprzestrzenienie się tego. Bo to na całym świecie było, prawda? Nie tylko w jednym miejscu, tylko w niektórych znajdowano ten wirus. Na przykład kolejny powód to może być to mogą być pestycydy i inne chemikalia. Być może także i chemtrails, bo to się tak zaczęło właśnie, jak te zaczęły się opryski. Abstrahując z tego, czy one są, czy nie ma ich, nie wiem, ale tutaj zakładamy też takie rzeczy, że może być i chemtrails, właśnie te opryski chemiczne, które mogą na pszczoły bardzo mocno wpływać. Też może być coś na rzeczy. Szczególnie, że jest taki artykuł opublikowany pod koniec stycznia 2011 roku, czyli rok temu, w dzienniku The Independent, brytyjskim dzienniku, przedstawia wyniki badań przeprowadzonych przez francuskie laboratorium z Avignonu. Naukowcy francuscy twierdzą, że przyczyną masowego wymierania owadów w wielu krajach świata jest imidacloprid. Przepraszam, ciężka nazwa. Składnik środków owadobójczych produkowanych przez firmę Bayer Crop Science, którymi zaprawia się nasiona roślin, m.in. buraków kukurydzy, ale też warzyw. Owadobójcza substancja wpływa na układ nerwowy owadów, prowadząc do ich dezorientacji i śmierci. Też może być coś na rzecz oczywiście, ale nie wydaje mi się, że ten Bayer to jest odpowiedzialny za wszystko. Przepraszam. Myślę, że może być to tak, że te chemikalia inne, inne pestycydy. No DDT jest zakazane, ale pewnie też nigdzie się używa. Też to jest dosyć bardzo niebezpieczne dla pszczół. No i to może być właśnie to chemtrails, te smugi chemiczne, które przepraszam, widzimy na naszym niebie. Kolejna sprawa to jest GMO, rośliny GMO, czyli genetycznie modyfikowane organizmy, właśnie modyfikowane w celu na przykład odporności na szkodniki zawierające pestycydy, czyli to chyba kukurydza taka była, nie wiem, no nie chcę w tej chwili, nie znam się na tym, ale wiem, że się programuje, w cudzysłowie oczywiście, te nasiona czy różne rośliny, aby wytwarzały pestycydy. normalne rośliny chyba czasami też wytwarzają jakieś małe ilości, natomiast tutaj tak duże ilości, że potrafią zabijać, bo przecież nie wszystkie owady są złe dla roślin. To takie pszczoły, czy jakieś tam różne nawet muchy, czy jakieś motyle, no motyle może nie zawsze, są bardzo potrzebne roślinom, prawda? Chociażby pszczoły do zapylania, więc tutaj to jest no niekorzystne dla tych dobrych też owadów, prawda? To GMO, które teraz coraz bardziej jest rozpowszechnione, może też powodować właśnie wyginięcie pszczół. Chociaż mi się nie wydaje, no mówię, tutaj poszukiwacz spisków, nie wydaje mi się, bardziej wydaje mi się, że właśnie to mogą być wirusy czy chemikalia GMO. Być może też, ale w mniejszym zakresie. No i mam jeszcze inne przyczyny, to znaczy może tak, tutaj inne przyczyny jak komórki, a raczej wieże komórkowe, bo komórki te takie, które aparatu używamy, mają za mało mocy, raczej pszczółkom nie są groźne. Natomiast bardziej właśnie wieże komórkowe, które już mają dosyć dużą moc i mogą powodować różne zaburzenia. Jeżeli bliżej jakaś pszczoła podleci, to po prostu traci orientację i ginie, albo no nie wiem, albo coś się zmienia w jej organizmie, może się podgrzewa mózg, raka dostaje, raka chyba nie mają te organizmy, ale coś się zmienia. Może być, do komórek jeszcze wrócę, bo o tym będzie na sam koniec, znaczy nie na sam koniec, ale będę jeszcze o tym dużo opowiadał, to jest bardzo ciekawy temat z komórkami. I jest coś na rzeczy, właśnie te komórki według mnie są najbardziej prawdopodobne, ale dodatkowo jeszcze mamy 2012, słońce nasze kochane szaleje, magnetyzm się zmienia na Ziemi, globalne ocieplenie, czy globco, czyli globalne CO, CO2 powinno być, no ale dobra, w uproszczeniu to jest globco. Tak, to nie jest mój wymysł, że globalne ocieplenie po prostu zabija pszczoły. To jest według mnie totalna głupota, bo w okresach przecież dawno były okresy, gdzie było dużo cieplej niż dzisiaj i jakoś pszczoły sobie radziły z tym wszystkim, prawda? Także to jest bardzo, bardzo dziwne, że to globalne ocieplenie wrzucili. Ale no powiedzmy, no jacyś naukowcy przecież to też nie wymyślam. No i magnetyzm ziemski, ten rezonans Schumana, coś się może zmienia. 2012, no nie wiem, to już są daleko idące. Ale komórki. Komórki według mnie są bardzo prawdopodobne. Dlaczego mogą być tak prawdopodobne komórki? Teraz troszeczkę opowiem wam o komórkach. Był niejaki pan John Patterson, Australijczyk, elektronik, który mieszkał w mieszkaniu, bo teraz w więzieniu. Ale co on takiego zrobił? Ten John Robert Patterson, lat 45, który to rok był? To był 2007 rok, czyli już 5 lat temu, teraz ma już 50, ale chyba z kicia nie wyszedł. A może już nie żyje, no nie sprawdziłem tego. W każdym razie, co on takiego zrobił? Zanim dojdę do co on zrobił takiego, że siedzi w więzieniu, to był on wieloletnim pracownikiem australijskiego giganta telekomunikacyjnego Telstra. Był elektronik z 20-letnim stażem. Zajmował się projektowaniem, testowaniem i nadzorowaniem systemu cyfrowego dla przekaźnikowych wież telekomunikacji bezkablowej. No tak tutaj mam zapisane oczywiście na kartce, czyli chodzi o wieże komórkowe. Projektował je i obsługiwał, montował, czy instalował, w sensie takim, że był jakimś tam już wyżej postawionym tym w tych różnych ekipach. No i co się stało z nim? Tutaj właśnie John był normalnym, bardzo dobrym pracownikiem z tym wielkim stażem w tej firmie Telstra. Bardzo duży koncern, zadowolony, świetnie zarabiał. No, miał rodzinę, dzieci, internet, mieszkanie, wszystko. No i co się takiego stało? Co się takiego stało, że się źle stało? Przeniesiono go do jakiegoś centrum Telstry, położonego pomiędzy dwoma wieżami telefonii komórkowej. Zaczął chorować na jakieś przedziwne choroby. Wszystko uległo właśnie radykalnej zmianie u niego. Pierwsze symptomy były podobne do grypy, później co 7-10 sekund dostał skurczu mięśni, czkały mu płuca, po miesiącu serce zaczęło zupełnie inaczej, powodując napady strachu. John pisał do przełożonych, oczywiście go ignorowano, że to wszystko jest, że te normy ONZ-u wszystko spełnia, a normy jakieś tam inne i tak dalej, te WHO, no ONZ-u, WHO to jedna i ta sama klika. No i dano mu jakieś zwolnienie chorobowe. Właśnie John przeszedł na to ochotnicze zwolnienie chorobowe. Kontynuował oczywiście swoje dochodzenie, co się dzieje, do raporty wysyłał do rządu federalnego, że wysyła na przykład takie informacje, że z pomiarów, które zebrał, wynika, iż radiacja wież telekomunikacyjnych niszczy bioelektryczny system naszego ciała, który jest aktualnie naszym mózgiem i systemem nerwowym, czyli systemem napędzającym nasze mięśnie, organy i cały układ komórkowy potrzebny do sprawnego funkcjonowania naszego całego ciała. Taka wieżowa radiacja powoduje kompletne załamanie się funkcji naszego organizmu, tak pisał John Patterson. No i tam, że różne rzeczy pisał, że ma problemy ze zdrowiem i tak dalej, i tak dalej. No i do pewnego właśnie czasu nic nie pomagało, jego olewali, że to jest w ogóle wymyślony problem. On też doszedł do tego, że instalowane są różne dziwne elementy elektroniczne, że nie tylko i wyłącznie te, które odpowiadają za transmisję danych. Jest to właśnie te, tam gdzie go przeniesiono jeszcze wcześniej, zanim go tam na zwolnienie i tak dalej wysłano, że no to są dziwne rzeczy, nie takie jak był uczony na lekcjach elektroniki. No, postanowił działać. Ze swojego właśnie zebranych informacji przez niego i tego, co sam przeżył, zastosował taki amerykański, hollywoodzki ruch, znaczy przedsięwziął. Wynajął taki samochód opancerzony, a la czołg coś. To był czołg chyba z pierwszej wojny irackiej, czyli z 90 tam pierwszego, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, roku. No i pojechał, rozwalając sporo wież. Osiem wież chyba miało obejmować. Nie wiem dokładnie, ile zniszczył tutaj. Gdzieś tutaj chyba miałem napisane, ale już nie będę teraz czytał. Goniło go mnóstwo radiowozów. On maksymalnie mógł osiągać 30 km na godzinę. Ale porozwalał sporą liczbę tych wież. Robił różnych szkód. 90 minut chyba tylko mógł zadziałać. Potem chyba go jakoś unieruchomili. No, oczywiście został skazany za zniszczenie mienia, wysyłano go do szpitali psychiatrycznych, gdzieś tam leczono go i tak dalej, ale to jest ciekawe. To jest ciekawy właśnie przypadek człowieka, który na sobie zaobserwował te wszystkie zmiany zdrowotne i w ogóle zmiany jakieś w głowie, prawda, w mózgu, w komórkach wręcz. Takich przypadków ludzi, którzy donoszą o tym, tak zwanych whistleblowerów, jest więcej. Myślę, że kiedyś dobrze by było zrobić odcinek tylko i wyłącznie o tym, bo te wieże na szczęście da się neutralizować. Pamiętacie odcinek, który był o robieniu dział organowych, tych rozpraszających chmur oczywiście. Niektórzy mówią, że nie rozpraszają, czy tylko te chemiczne chmury i tak dalej, ale ja jestem tu przekonany, że może cloudbustery to rozpraszają. Są takie mniejsze urządzenia, takie jakby bardziej pasywne, są nazwane Holy Hand Grenade, czyli Święte granaty ręczne, tak można by to określić, a także takie orgonity w sensie no właśnie uproszczone wersje tych dział, które nie tylko doprowadzają, prawda, do porządku niebo nasze, ale także neutralizują właśnie wieże komórkowe. Bo jest właśnie ruch powiązany z tym ruchem budowniczych tych dział, którzy uważają, że właśnie montowane na wieżach są urządzenia elektroniczne manipulacyjne, które mają nam zmieniać świadomość, mają nas czynić bardziej biorobotami. Czyli to, co właśnie uważa, tak też uważa właśnie ten pan John Patterson. On właśnie tak uważa, że oprócz tego instalowane są na tych wieżach i nie tylko w Australii, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, czy w Anglii, czy innych krajach, także w Polsce. Wszędzie tam, gdzie komórki się instaluje, nie mówię, że we wszystkich krajach, ale w większości krajów, które o tym wiedzą. Spotkałem się ze zdjęciami. Ja też myślałem, że to jest jakieś troszkę nad wyraz powiedziane, ale widziałem zdjęcia ludzi. Jeśli wierzyć tym ludziom, oni nie chcieli się upublicznić. Ja znam ich z maila, mam do nich maila. Pokazywał mi człowiek zdjęcia, gdzie on poumieszczał te orgonity. I wyobraźcie sobie, że potem były ekipy, które tego szukały. Zryły trawnik, zryły wszystko. Przecież to jest absurdalne. A potem jeszcze widział, jak manipulują przy tych nadajnikach telewizji komórkowej, jak po prostu umieszczał przy tych właśnie nadajnikach te orgonity. Te orgonity zakłócały nadajniki właśnie, ale nie zwykłej komórki, bo normalnie tam działały, tylko właśnie czegoś innego. No ale do tego tematu powrócę, jeżeli znajdę whistleblowerów, którzy będą chcieli, z którymi będę mógł nagrać te informacje z Polski, a może i ze świata się uda, ale z Polski tutaj, bo są też tacy ludzie, którzy umieszczają te orgonity, to na pewno zrobię. To jest szalenie ciekawy temat. Da się neutralizować je, także myślę, że pszczoły uratujemy. No to oczywiście takie spiskowe. Z nami jest Mapet. Halo Mapecie, witaj.
Witam. Mam tylko taką, tak tylko na sekundę, żeby podać, że jesteśmy na...
Halo?
Na fali. Jest limit przekroczony. To jest dodatkowy adres www.livestream.com/jademy. Jak jedziemy, jademy.
Aha, i to ile teraz mamy? Dużo więcej, tak? Dużo większy limit słuchaności.
Tak, także tam jak ktoś nie słyszy, to niech poda adres do tych, którzy nie słyszą i potrzebują sygnału i tak dalej. Także wkleiłem ci na Skype'ie, także masz wszystko na Skype'ie. To ja się zmywam i zostałem się dalej z pszczołami.
Aha, słuchaj, nasypuję. A Mapecie, bo czy coś wiesz na temat orgonitów i tych wież komórkowych, które nie tylko służą do obsługiwania komórek, ale tam są urządzenia, które mają służyć jako psychomanipulacji ludzi, a może także właśnie i przy okazji może te pszczoły wykańczają. Czy o czymś takim słyszałeś?
Słyszałem. Nie do końca jestem przekonany, czy jest to taki zorganizowany spisek, ale jedno jest pewne, że urządzenia, które emitują takie częstotliwości, na przykład takie transformatory wysokiej częstotliwości, które są używane do zasilania tego, emitują dosyć mocne pole elektromagnetyczne, takie zakłócenia pola. I to nie jest zdrowe dla ludzkiej głowy. To w ogóle nie jest zdrowe dla w ogóle takich żywych organizmów. Organizmy sobie wtedy po prostu DNA świruje na przykład. Nie ma problem z reprodukowaniem się poprawnym. Część sekwencji po prostu gubi informacje. Tak to wygląda. Znaczy, no nie jest to zdrowe rozwiązanie. W ogóle jak powiedziałeś o tym, to w ogóle nie słyszałem wcześniej tej teorii, ale wygląda to bardzo rozsądnie, że właśnie chodzi o anteny do nadawania właśnie sygnału takiego do telefonów komórkowych.
No, jest, ten siedzi w więzieniu, John Patterson. John Patterson do dziś chyba siedzi. Ja to jeszcze sprawdzę, czy siedzi, czy nie. W każdym razie...
Jeszcze w generacji, gdzie ludzie chodzili do wojska, gdzie każdy młody człowiek musiał iść do wojska, na przykład było takie popularne, że jak pójdziesz na radar, to wyłysiejesz. Były jakieś dziesiątki lat temu, były jakieś radzieckie jeszcze samochody z nadajnikami, takie polowe nadajniki i były jakieś potężnej mocy radiostacji. To była taka zwykła radiostacja. Były kolesie, którzy tam pracowali, obsługiwali tę radiostację, byli tak napromieniowani, że łysieli. Tak, jakby byli non-stop napromieniowywani. Aha. Także Także to w ogóle nie jest zdrowe. Wszyscy o tym wiedzieli od dawna. To nie jest takie... To jest jak kuchenka mikrofalowa troszeczkę taka. Tak się zachowuje. Zmienia na przykład... zmienia molekularną strukturę budowy wody. Jeżeli się jeżeli zamrozisz wodę i będziesz się oglądał pod mikroskopem, woda w normalnym strukturze ma bardzo piękne kryształy, jest taka bardzo symetryczna, wszystko jest bardzo równe, matematycznie doskonałe. Wszędzie jest po prostu święta geometria. Natomiast jak potraktujesz mikrofalami i falami z telefonu, to otrzymasz taki kompletny chaos. Bardzo chaotyczne, ostre kąty, nienaturalne. Takie w ogóle... Ktoś tam na czasie podaje, że to ma częstotliwość kuchenki. No nie do końca, ale to poniekąd. No dlatego jest na przykład efekt grzania, podgrzania się w ogóle ucha, jak się długo rozmawia przez telefon. To jest... bo tam cały czas kuchenka mikrofalowa chodzi.
No nie, ale jest to zdrowe. Jesteś pewien, że aż tak, taka moc jest, że ucho grzeje, czy po prostu grzeje ucho dlatego, że przyciskamy komórkę i nie ma przewietrzenia?
Są w ogóle badania, są badania takie bardzo mało popularne, zrobiono w Australii badania, jak się w ogóle zachowuje ludzki mózg i tak bardzo, przepraszam, bo tak bardzo eufemistycznie podano, bo no nigdy nie wiadomo, gdzie będziemy szukali następnego granta, jak prawdopodobnie o tym pomyśleli naukowcy, także bardzo zabezpieczeni chcieli mówić tak bardzo odważnie, a stwierdzili, że tak bardzo poprawnie politycznie, że sygnał nadawany z telefonu komórkowego i w ogóle telefon komórkowy, nadajnik w telefonie zmienia strukturę mózgu ludzkiego, ma wpływ na budowę ludzkiego mózgu. Nie powiedzieli oficjalnie, znaczy tam wyniki badań są takie, że no, że się po prostu zmienia, no, nie? Że coś tam obumiera w mózgu, na przykład, że coś napromieniowuje. Nie jest to. Nie jest to nic zdrowego generalnie. Sprzyja w ogóle jakimś. Ludzie, którzy dużo rozmawiają przez telefon, mają. Jak już zaczynają to chorować, to robi się dosyć poważne. Są jakieś tego typu tendencje. Mhm. Nie jest to zdrowe po prostu.
Tak, tak. To myślę właśnie, że coś w tym jest. No ja sądzę, że ten John dużo więcej wie niż my, bo był elektronikiem i pracował w tej firmie, także zna to wszystko od podszewki i wcześniej sam nie wierzył, jak zaczął pracować, podupadł na zdrowiu, no i sam zaczął robić to wszystko.
Lobby tych firm jest dosyć poważne, bo to są gigantyczne fundusze, to są miliony, jeżeli nie biliardy, ziliardy, triliardy, cokolwiek, ile zer na koncie, telefonów komórkowych w obiegu chodzących. Właściwie wszędzie jest zaśmiecony sygnał tym, co dosyć specyficzne.
Tak, tylko pytanie jest, czy tylko i wyłącznie są te komórki, czy nie ma czegoś więcej? Ja uważam, że jest coś na rzeczy, że jest więcej, że są tam specjalne urządzenia dodawane. Robi się także dezinformację w tym temacie, żeby ludziom namieszać. To zostało zrobione w 2010 roku, z tego co pamiętam. To mam zdjęciową dokumentację tego i po prostu też jak to wszystko się odbywało.
Widziałem zdjęcia, widziałem sporo zdjęć, prawdziwych zdjęć takich obiektów wojskowych, tudzież paramilitarnych, gdzie były anteny rozmieszczone w bardzo specyficzny sposób, jako że zajmuję się geometrią, także bardzo, bardzo specyficzne, w sensie kształt na przykład zrobiony, zbudowany tak, że wszystko jest oparte na proporcjach właśnie zbiór platońskich, czyli wszystkie kąty są, to są kąty 60-90 stopni. Czyli tak jest zbudowana cała antena, tak jak bryły platońskie na przykład. Większość tych anten jest często pochowanych pod jakimiś kopułami Fullera dużymi, na przykład na południu Anglii, i nie widać ich do końca. Nie wiem, ale największym problemem dla mnie byłoby po prostu sam sygnał, który zaśmieca taki naturalną częstotliwość Schumana. Zaśmieca sygnał tej planety, który jest częścią składową do budowania się ludzkiego DNA, na przykład w ogóle DNA, czy
większości chyba organizmów, prawda? No mózg ludzki jest ewidentnie dostosowany do rezonansu Schumana.
Dokładnie. Jest to bardzo wrażliwy instrument. Jeżeli na przykład zobaczysz dookoła czasami takich, wiesz, warto się przyjrzeć, jak zachowują się rośliny. Bo to jest... albo postawić antenę o dużej mocy i oglądać przy jakimś bardzo młodym, bujnie rosnącym krzaku i sobie go obserwować przez 2 lata, polecam. I na przykład, jeżeli znasz ten krzak i wiesz, jak on wygląda, to zobaczysz, że roślina ma jakieś anomalie, coś zaczyna się dziać. Na przykład masz jakieś dziwne rozrosty, w ogóle, które nie powinny rosnąć. Na przykład roślina, która ma bardzo krótkie gałęzie, nagle dostaje jakichś takich gigantycznych przerostów w nienaturalnym czasie, a druga połowa rośliny na przykład umiera. miałem kiedyś takie drzewo w ogrodzie, które bardzo dziwnie się zachowywało, a stało przy po prostu zwykłym blisko zwykłego transformatora. Przepraszam, był u sąsiadów w ogrodzie, bo mój był na szczęście następnym ogrodem. Mhm. Właśnie i tamto drzewo się bardzo dziwnie rozrastało. Także widać takie rzeczy, na przykład jak masz linie, takie linie wysokiego napięcia, takie bardzo, w ogóle jest to bardzo szkodliwy sygnał. Byłem, nie wiem, czy byłeś kiedykolwiek w takim centrum, w którym się nadaje na przykład sygnał, streamuje sygnał do satelity. Takim, gdzie na przykład, nie wiem, transfer internetu jest, nie wiem, jakieś terabity gigantyczne. To jest, tak, to jest to połączenie szkieletowe, satelitarne.
Nie byłem. Znaczy byłem, byłem blisko, w Psarach kiedyś byłem, miałem zdjęcia stamtąd. To było takie, w Polsce największe. Nie, to było tam zakazane.
Bo nie można wnosić aparatu, jest zakazane kompletnie w takich miejscach.
Nie, w ogóle nie tylko
aparatu.
Ja
zrobiłem miałem w kieszeni i robiłem.
Nie, ale ja nie byłem w środku, ja po prostu do płotu podszedłem od strony lasu, bo tam las, po prostu to tam było napisane, że do tego lasu nie wolno było wchodzić, bo była zakazana strefa, tam 2 kilometry czy coś. Szliśmy przez ten las właśnie za pomocą kompasu, doszliśmy i w końcu doszliśmy do tego, do tych, to było w Psarach, taka telekomunikacja. Teraz to już nie działa, bo to było, pamiętam, 10 rok, coś tak, nie przesadzam, to był 95 chyba, czy nie, wcześniej chyba. No coś takiego 95 rok plus minus.
Słuchaj, ja tylko
to pamiętam, fajne, wielkie takie czasze, które właśnie, to było Centrum Satelitarne Telekomunikacji Polskiej, jeszcze była Polska wtedy, także to byłem, ale nie czułem tam jakichś prądów.
Słuchaj, ale w ogóle nie wiem, czy wiesz, jak to wygląda w środku, bo to jest dosyć istotne. Jest to budynek. Natomiast są to po prostu bardzo duże częstotliwości, gdzie masz ten cały, gdzie masz konsolę do. Bo z tego takie, z reguły są ściany, bo każdy sygnał jest streamowany osobno, idzie osobnym streamem. Czyli masz osobną szafkę dla na przykład policji, osobną szafkę dla wojska, osobną szafkę dla telekomunikacji. Każda z tych szafek jest takim switcherem, że właściwie troszkę jak na filmach science fiction, że możesz wziąć wajchę i wyłączyć. Koleś, który pracował w miejscu, które ja odwiedzałem, mówił mi, że tylko raz mu się coś takiego zdarzyło i to był stan wojenny, kiedy weszła milicja i kazała mu wyłączyć wszystko po kolei, za wyjątkiem szafki milicyjnej i wojskowej, które są osobne. I to jest taka, cokolwiek się stanie, to jest taka szkieletowa sieć, która cały czas działa. Ma osobne zasilanie, taki dosyć przygotowany na wypadek wojny po prostu. I tam to wszystko jest tam, bo to jest gigantyczne, te anteny są tuż nad tym. To jest wszystko tak sprasowane, skomasowane w jednych, z reguły bardzo blisko siebie. Anteny są po prostu praktycznie nad tobą, tak żeby to było wszystko pod ręką. Bo sygnał jest tak potężny, że nie ma pojęcia kabli. On nie jest puszczany kablami. To są takie aluminiowe rury, które są specjalne, mają specjalne nachylenia kątu w środku, bo to jest sygnał, który już leci, to jest częstotliwość, która już leci w fali powietrza. I on, to są kabel, to jest tak, używając przenośni, kabel w takim miejscu to jest na przykład rura zbudowana z aluminium, taka kwadratowa, ona nie jest okrągła, to jest taki kwadratowy tunel. Nie wiem, średnicy może 40 cm na wysokość ścianki. Taki, czasami w różnych kształtach, bo chodzi o rodzaj rezonansu, który występuje w środku, czyli jak musisz na przykład wykorzystać kąty, żeby przyspieszyć sygnał, zwolnić albo zmienić jego częstotliwość, tudzież gdzieś tam, wiesz, puścić dalej, no nie? I te szafki są, bo to już są takie częstotliwości, ten sygnał jest streamowany po prostu w powietrzu, no nie? Także nie jest to zdrowe. Gdybyś wsadził tam głowę, to by ci się ugotowała. W ogóle to jest tak zabezpieczone, żeby raczej tego nie dotykać. I znaczy to jest w tym samym pomieszczeniu, ale to jest po prostu tam, nie wkładasz głowy, nie dotykasz.
Domyślam się. To są bardzo duże energie. Wiem, jak właśnie kiedyś było jeszcze emisja na falach długich, chociażby w Polsce, prawda, Polskie Radio, to tam na przykład jak wejdziesz blisko tego, masz to nadawczego i masz coś metalowego, na przykład zegarek, to ci rękę poparzy. Taka moc jest tych fal.
A propos teorii spiskowych, jeszcze dodam ci, że jest tam jeszcze osobna szafka, osobne segmenty, które są, które są do banków, służą tylko wyłącznie bankom. Wszystkie banki, ciekawe, bez wyjątku do kogokolwiek należą, są ze sobą spięte w jedną dużą sieć. Jeżeli idziesz do jakiegokolwiek banku w Europie, na świecie, gdziekolwiek, to jest wszystko ten sam deal. Jeżeli idziesz i się pytasz o umowę kredytową i chodzi o jakiś taki poważny kredyt, bierzesz, na przykład to z reguły to pani mówi ci, że za chwilę wróci i kiedy pani wychodzi, sprawdza cię w systemie. Ten system jest oparty na tej właśnie głównej satelitarnej sieci szkieletowej. Na tej samej sieci, jakby niezależną sieć szkieletową mają na przykład supermarkety typu Tesco i takie duże koncerny. One mają własne praktycznie wykupione miejsca na satelitach i własne nadajniki. A z tych samych, z których korzysta wojsko, które są rządowe, korzystają, znaczy takie telekomunikacja, rząd i wszystkie służby, korzystają też banki. I pani wtedy właśnie sprawdza transakcje i ta sieć jest połączona ze wszystkimi bankami i sprawdza cię w wszystkich bankach w okolicy, czy nie masz jakiegoś trefnego konta, czy jesteś wypłacalny, czy nie masz jakiegoś kredytu już. I to właśnie pani mówi, kiedy wychodzi zrobić ci kawę. To właśnie jest sprawdzane w takich centrach telekomunikacyjnych. W Polsce wszystkie banki są tym spięte. Jest w czterech dużych miastach, w pięciu teraz aktualnie w dużych miastach w Polsce są takie centra, gdzie cokolwiek się stanie, powódź, nie wiem, jakiś tornado, huragan, to są ostatnie centra, które operują i one są tak naprawdę kontrolują dostęp sygnału do reszty. Nie? Czyli na przykład, jeżeli chcesz wyłączyć całe miasto, to tam jest na przykład taka szafka, gdzie się wyłączy całe miasto. Ja widziałem, dosyć zabawnie wyglądało, bo to są szafki, takie wyłączniki i na każdy był taki właśnie typowy polski, jeszcze perolski zwyczaj, taki wykaligrafany, kaligrafią na takich maszynach Siemensa, najnowocześniejszych takie, bo to panowie inżynierowie starej daty tam pracują. Wykaligrafowany tak, takim pismem ala technicznym, takie nazwy miast. Warszawa, Kraków, Wrocław, takie switchery do wyłączania całego sygnału, że masz całą komunikację ze wszystkim.
Ale to jest w telekomunikacji polskiej, tak? Teraz Francuzi to mają.
To jest spółka, to już nie należy do telekomunikacji polskiej od paru dobrych lat. To jest jakby spółka.
A to jest koło Warszawy, tak? To jest koło Warszawy gdzieś?
To jest w paru miejscach w Polsce. To jest w paru miejscach w Polsce. Jest parę takich centrów. I one są właściwie wszędzie, w każdym dużym mieście.
Bo kiedyś było w Psarach, ale to mówię dawniej, a już to wyłączyli, na 100% wyłączyli w Psarach. Chyba, że jeszcze działa.
Na przykład, o ile w Polsce jest na przykład 5 takich na całą Polskę, takich centrum, to na przykład w Londynie z tego, co się orientuje, są co najmniej 3.
W samym Londynie.
Także i tym są właśnie spięte głównie banki, bo to jest taka sieć szkieletowa, satelitarna, na której są oparte usługi bankowe, na przykład sprawdzanie dużych kredytów i dużych płatności. Na przykład. I też rządowe i militarne historie. Tak. Tylko supermarkety są jakby częściowo niezależne, bo mają własne wykupione miejsca na satelitach.
Czyli chce się robić rewolucję, to trzeba się z supermarketami dogadać. Dobrze, to wróćmy jeszcze do tematu. Co powiesz, Mapecie, o miodzie? Czy lubisz miód?
Uwielbiam, używam go zamiast, nie używam cukru, używam miodu do herbaty. Oh. W ogóle bardzo polecam taki, znaczy niektórzy się bardzo krzywią, zieloną herbatę, ale dobrą zieloną herbatę, albo na przykład białą, to są czubki zielonej herbaty, ona jest ciemniejsza troszeczkę, jak się ją zaparza. Ma taki troszeczkę gorzkawy, bardziej gorzkawy posmak. Jest bardzo fajna i właśnie białą herbatę z cytryną i miodem. Albo jak ktoś lubi, z odrobiną mleka i miodem.
Dobra, właśnie dobra. Też mi bardzo smakuje i bardzo skuteczny jest w różnych zwiększaniu odporności organizmu i ogólnie lepsze samopoczucie ma dzięki temu. No i to jest dużo zdrowsze też od cukru, prawda? Bo to jest nie taki cukier.
Zdecydowanie.
Oczyszczany, bo w każdym cukrze jest mnóstwo chemii, prawda, o których w sumie nie zdajemy sprawy nawet.
Znaczy może takie rafinowane jeszcze są całkiem okej. Okay. Takie rafinowane, nie wiem, czy się spotkałeś z tym, takie na przykład ciny cukrowe.
Tak, brązowe, taki kolor brązowy.
Dokładnie, to jest okej, okay, bo tam nie ma żadnej chemii, to jest po prostu wyciśnięty sok i wysuszony z trzciny praktycznie. Tak. Tam pokruszony z reguły. Także tam już nie czyszczone, ale zdecydowanie miód wolę.
No dobrze, to jeszcze na koniec tak się ciebie zapytam. Który według ciebie, jaka przyczyna jest właśnie wymierania pszczół najbardziej prawdopodobna według ciebie?
Nie wiem, jak zastanawiałem się trochę i pierwszy pomysł mi wpadł, to na przykład sposób w ogóle prowadzenia upraw, że współczesny model ekonomiczny nie zakłada różnorodności, zakłada takie gigantyczne farmy, które są zorganizowane, gdzie zysk jest zorganizowany nie na jakość, tylko na ilość. Czyli na przykład z założenia, w ogóle biznes na starcie ma skalkulowaną na przykład połowiczne straty, że połowa materiału pójdzie na straty, czyli, jak, czyli nikt nie stara się optymalizować tego systemu, nikt nie stara się optymalizować tego procesu, w sensie być zdrowym dla otoczenia i środowiska i tak, żeby wszystko działało dookoła i były pszczoły, tylko chodzi o jak najszybszy zysk w jak najkrótszym czasie. Taki zupełnie bez jakiejkolwiek świadomości tego, co się stanie jutro. I dzięki temu są takie gigantyczne korporacyjne uprawy. I być może to jest duży problem, bo tak naprawdę nie ma wtedy żadnej dywersyfikacji, żadnej różnorodności pomiędzy roślinami.
Ale to się też dzieje w Polsce, a w Polsce nie ma aż takich upraw.
Wiesz co, drobna zmiana ekosystemu i na przykład brakuje jakichś składników, które, bo ta różnorodność gwarantuje ci odporność na różne rzeczy. I nagle, kiedy brakuje czegoś w tym ekosystemie, drobna zmiana zaczyna powodować takie dosyć mocne dysfunkcje. To jest troszeczkę tak jak człowiek, który jest nie najlepiej odżywiony albo coś w tym stylu, jest bardzo łatwo podatny na wszelkie możliwe infekcje. Mhm. Wiesz, po prostu twój organizm nie jest w stanie i dosyć istotna rzecz, ma to też wpływ na kondycję taką w głowie troszeczkę, na kondycję pracy mózgu, bo to też jest dosyć istotne. Myślę, że to może być taka przyczyna, ale jak zaczęliście mówić o tym, o sygnale z telefonów komórkowych, to wygląda to dosyć racjonalnie i powiem szczerze, że nie słyszałem tego jeszcze, jakieś w ogóle minęło i brzmi to bardzo sensownie. Jakby takie, że to może nie nawet osobno, ale połączenie. Jeszcze jedną rzeczą, jeszcze jest jedna, trzecia rzecz, o której się w ogóle głośno... W Anglii się zaczęto, w Anglii, jak się nazywa mąż królowej, książę jakiś tam, nie jest Karol, tylko to jest ojciec Karola, dziadek już, bo on jest takim zapalonym farmerem i tak dalej, on już jest stary, to już tylko ogródek zostaje, już od paru lat. No i on w ogóle tak dosyć mocno jest przeciwko genetycznej żywności, genetycznie modyfikowanym nasionom i tak dalej, jest taki bardzo pro-eko. Jest już na tyle stary, że nie ma już nic do stracenia. Królem Anglii już nie będzie. Żona została na całe życie. On bardzo mocno promował, był temat poruszany genetycznie modyfikowanej żywności, że to jest na przykład, to może być głównym powodem wymierania pszczół gdzieś tam w Anglii, bo jednak ta genetycznie modyfikowana nasiona gdzieś tam się dostały do ekosystemu. O tym się głośno nie mówi, ale na przykład być może marchewka, być może pomidory, być może takie proste rzeczy, które są sprzedawane, mogą być tak naprawdę modyfikowane. Znaczy teraz już musisz mieć opisane na opakowaniu, czy to może być, ale gdzieś mogło to trafić. Jest taka obawa trochę, że część tych zgniłych jabłek trafiła do ekosystemu i to jest główny powód, a to jest, to mogło być takim... Widziałem zdjęcia roślin, które są genetycznie modyfikowane w kolejnych pokoleniach. Wygląda to jak potwory, jeżeli w ogóle przeżyje. Jeżeli takie deformacje się dzieją z roślinami, to owad nie sądzę, że miał jakiekolwiek szanse przeżycia, tym bardziej, że jedynym pożywieniem tego owada jest to, co wyrośnie na tej roślinie. To jeżeli ta roślina nie jest w stanie przeżyć samej siebie, w następnym pokoleniu, to w jaki sposób pszczoła przeżyje? Nie widzę żadnej szansy dla pszczoły.
No i jak my przeżyjemy, ale to już inny zupełnie odcinek o GMO, prawda, który też przygotowuję w przyszłości, na pewno będzie z jakimś ekspertem, bo tu musi być już ekspert. No dobrze, dziękuję Ci, Mapecie.
Dziękuję bardzo, ja zostaję w nasłuchu.
Dobra, dzięki. I tak, myślę, że zrobimy tutaj może taką jeszcze przerwę. I na koniec podsumujemy i może jak przeciwdziałać temu, żeby jednak pszczoły zachować, prawda, żeby one nie wyginęły i my razem z nimi. To taki może utworek bardzo pozytywny. Znowu Saregama, zespół New Age'owy, Amani. Posłuchajcie. piękna, piękna nad wyraz muzyka, pasująca chyba do dzisiejszego tematu, bo jeszcze pszczoła nie zginęła, póki my żyjemy. Można by tak powiedzieć, prawda? Tutaj Dorota na czacie pisze, że czy znam teorię o pasożytach... Przepraszam. Czy znam o pasożytach pszczelich teorię? Oczywiście, że nie znam. Nie jestem żadnym biologiem, ale wymieniłem, że też być może właśnie pszczoły są zabijane przez jakieś pasożyty. Nie wykluczam tego, ale uważam, że najbardziej prawdopodobne. No bo dlaczego akurat dzisiaj te pasożyty zabijają pszczoły, a kiedyś, dawniej, 50 lat temu? Nie, tylko one giną teraz od jakichś kilkunastu lat. Mamy na antenie Karola, jeszcze odbiorę. Karola, halo, Karolu, jesteś na antenie?
Tak, witam was, witam cię.
Witaj bardzo serdecznie.
Witam, bardzo ciekawa dzisiaj audycja o pszczołach. Ja na początek chciałem cię zapytać, czy twój dziadek dokarmiał pszczoły?
Wydaje mi się, że dokarmiał, ale nie zawsze.
Nie zawsze?
Nie wiem, nie chcę skłamać. Ja po prostu, wiesz, jadłem miód. Zresztą tu mam od dziadka miód.
No bo tak, bo w momencie, kiedy dokarmiał, bardzo możliwe, że jesz właśnie miód z cukru, a nie z nektaru.
No, nektar zawsze jest tym. Oczywiście, że może być więcej trochę cukru, ale wtedy ten cukier jest przetwarzany, prawda? Że to oczyszczane przez pszczoły, że tej chemii nie ma już, więc jest to zupełnie inaczej niż jeść zwykły cukier. Oczywiście, że może się to zdarzyć. Nie wiem, czy on... wydaje mi się, że od czasu do czasu coś tam chyba dokarmią, ale nie chcę skłamać, bo sam nie wiem.
Tak, natomiast co do samego spisku, to ja niestety będę musiał się opowiedzieć po zupełnie innej stronie. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że dzisiaj na Ziemi jest znacznie więcej pszczół niż na przykład 1000 lat temu, dlatego że dzisiaj mamy tą komercjalizację roi. Robi się to dla pieniędzy, prawda? I jest cały czas podwajana ilość pasiek.
Ja właśnie nie mogłem znaleźć, szukałem liczby ogólnej pszczół, jak to się zwiększało. Tak, zgadzam się, że na pewno dzisiaj jest więcej, ale no to po prostu od ostatnich kilkunastu lat, prawda, te pszczoły giną w jakieś niewytłumaczane do końca. No tak przeczytałem, że nie jest to do końca zbadane, że one giną.
No tak, to prawda, że ginął, ale wiesz, ja bardziej upatrywałbym to w kierunku naszej urbanizacji, naszej rozwoju, naszego świata.
Czyli żadne GMO, to, chemikalia, tylko...
Nie, to właśnie to
o tym. O to wszystko. Aha.
Tylko, że wiesz, to jest proces, który jak gdyby moim zdaniem nie jest spiskiem, który wynika
z rozwoju cywilizacji.
Tak, no bo zobacz, na przykład tak samo jak...
Może i tak być.
Tak samo zobacz jak jaskółki, prawda? Ja pamiętam jeszcze 10-20 lat temu było pełno na wsi jaskółek. Na przykład w Niemczech w ogóle już nie ma jaskółek. Bierze się to stąd, że w Niemczech są pobudowane drogi, nie ma praktycznie w ogóle miejsc, gdzie by te jaskółki mogły żerować i budować swoje klepiska. A w Polsce jeszcze jako tako tak, ale też już jest ich coraz mniej. Podobnie myślę, że też jest z pszczołami, chociaż oczywiście to, że dzisiaj mamy nadajniki, które wysyłają fale, które przeszkadzają dla pszczół, czy mamy coraz mniej kwiatów i jakichś pól, pewnie ku temu też się przyczynia.
Mhm. No dobrze, to dziękuję ci, Karolu, bo mamy kolejnych słuchaczy jeszcze.
Dziękuję.
Dzięki za tę uwagę, czyli Karol uważa, że to nie spisek, ale faktycznie coś jest na rzeczy z tą śmiercią. Mamy na antenie Dorotę. Witaj, Dorota, znasz się na pszczołach?
Nie, no pszczołów się nie znam, ale znam, znaczy czytałam ostatnio też o tych pszczółkach, właśnie rzucały się informacje w oczy na portalach różnych. I wpadły mi informacje. Najpierw, że według Einsteina bez pszczół wyginie ludzkość w ciągu roku. Potem, że zaczęły pszczoły wymierać. Tak już od chyba roku czytam z różnych źródeł, że umierają nam pszczółki bierne. I no, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo. Potem była teoria,
Od roku czytasz, tak? Bo to już kilkanaście lat.
Tak, już od roku jakoś widuję takie informacje, co jakiś czas inna teoria. Najpierw była teoria, że to z powodu telefonów komórkowych. Że ktoś sobie sprawdził, że jak włożysz telefon komórkowy do ula, to pszczółki zaczynają się denerwować, uciekać, wpadają w nerwice i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Latają tak obłędnie. Generalnie szału dostają. I że to przez telefony komórkowe. To była pierwsza teoria, jaką czytałam. Druga teoria to była już bardziej biologiczna, że jakiś wirus atakuje pszczoły, a w zasadzie to nie jeden wirus, tylko mieszanka wirusów i grzybów, która po prostu je zabija. Tak samo jak jakaś epidemia. No. Że nie pamiętam, nie mogę teraz znaleźć tej informacji, ale to był jakiś grzyb, wirus, coś takiego.
Może ten izraelski, o którym mówiłem. Że ten
nie wiem, ale to jakiś
paraliż pszczół.
I nagle się zmutował i zaczął atakować pszczoły.
To ten żydowski wirus izraelski.
To grzybów jest podobne, więc nie widzę nic niezwykłego w tej teorii. Mhm. Natomiast ostatnio w ogóle fantastyczna teoria z poparciem w faktach w ogóle, no super. Zidentyfikowano kolejnego pasożyta pszczół. Tutaj mam nawet artykuł, znalazłam akurat jakiś z początku stycznia. Ja czytałam ten artykuł jeszcze w zeszłym roku, gdzie indziej. Otóż jakiś biolog zupełnie przypadkowo, ponoć, badając różne chyba owady, różne, nie tylko pszczoły, znalazł sobie jakieś truchełka pszczółek i sobie je wziął. Chyba, żeby nakarmić jakiegoś pajączka. Coś takiego. Jako jedzonko wziął. I zobaczył, że z tych truchełek, które były na szczęście szczelnie zamknięte, zaczyna coś wyłazić. One były już niby martwe, a z nich zaczęły wypełzać jakieś muchy. Tak? Bo muchy okazuje się, że atakują pszczoły, które wylatują z ula i składają w ich odwłokach jajeczka i przez to w tych odwłokach pszczół rozwijają się nowe muszki, a pszczoła nie wie, co ze sobą zrobić. Jakoś dziwnie reaguje na to, że rozwija się w niej ten pasożyt i wylatuje z ula jak najdalej może. Słychać mnie? Bo nie
słyszę. Tak, oczywiście, słychać.
Czekaj, zaraz znajdę nazwę tej.
Zasłuchałem się.
Apocephalus borealis składają jaja w odwłoku pszczoły. Tam z artykułu. Zwykle mija tydzień od chwili, w której pszczoła padnie, do momentu, w którym larwy wydostają się z jej ciała na świat. Zakażone przez muchę pszczoły opuszczają ul, kierując się najchętniej w stronę świateł i na nich osiadając. Normalnie odpoczywające pszczoły siedzą najczęściej w jednym miejscu, a zanim padną, czasami się zwijają. Tymczasem pszczoły zakażone przez muchę, choć wciąż żyją, nie mogą normalnie stanąć na odnóżach. Czyli to są takie trochę zombie, bo te owady, te muchy wyjadają je od środka.
Czyli jednak mamy zombie na świecie. Kurczę, myślałem, że nie istnieją.
Tak, pszczoły zombie. Ale przecież taki sposób rozmnażania jest już od bardzo dawna znany. Tak zapładniają na przykład osy. Składają jaja do gąsienic na przykład. Gąsienic, motyli i ciem. W ten sposób się rozmnażają. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś coś takiego? Ja widziałam, właśnie opowiadałam wczoraj Michałowi, bo przypomniało mi się. Moja siostra kiedyś zabrała z jakiejś łąki kokon motyla. Taki, wiesz, zawinięty jak jedwabnik, coś w tym stylu. Biała nitka. I postanowiła, że go sobie potrzyma w domu i jej się z tego wykluje motylek i będzie fajnie. Byłyśmy wtedy jeszcze bardzo małe. Jednak z kokonika nie wykluł się motylek, tylko wykluło się tak około 10 do 15 małych muszek, takiej wielkości muszek owocowych. nie było to fajne, na szczęście odleciały. Bo po prostu muchy i osy składają jaja do środka gąsienicy. Gąsienica nie może się bronić, jest bezbronną. W zasadzie oprócz tego, że ma dobry aparat do gryzienia, to nic nie ma, żadnej obrony.
Jak dopadną ją już, to już po niej, tak.
Tak, jak złoży się te jajka, to już jest praktycznie po motylku. Bo w gąsienicy się rozwijają te larwy, zjadają wszystkie organy gąsienicy, oprócz tych, które są potrzebne do przepoczwarzenia. Czekają, aż się przepoczwarzy i w trakcie, kiedy ona już jest przepoczwarzona, zjadają ją do reszty i same się rozwijają. Mhm.
Okej, okay. Dobrze, to może powróćmy do pszczół, bo się robi z tego audycja popularno-naukowa, a to ma być spiskowa i rzeczach niewyjaśnionych. A niewyjaśnione jest to, że pszczoły giną. Czyli sądzisz, że to może być za sprawą patogenów? Czyli tych wirusów, grzybów, tak? Jakichś tam pasożytów dziwnych. O, halo? Niestety rozłączyło nas. Mam nadzieję, że internet jest, że mnie słyszycie, Dorotę. Coś rozłączyło. Dziwne. Także Dorota, jak słyszysz, to jeszcze zadzwoń. Coś nas rozłączyło. Nie wiem, co to było. W każdym razie tak. No teraz przejdźmy może jeszcze tutaj już pod koniec do przeciwdziałania. Jak przeciwdziałać temu, żeby pszczoły nie umierały? No na pewno rozmnażać je dalej, prawda? Czyli robić, zakładać pasieki. Czy amatorsko, czy zawodowo. To już druga mniej istotna kwestia, ważne, żeby robić, działać w tym sensie. No i walczyć z tym, z całą cywilizacją. Bo nie zawsze w dobrą stronę się cywilizacja rozwija. Także w złą stronę. Uważam, na przykład GMO jest w tą złą stronę, bo to nie można traktować GMO tak, jak traktujemy samochody, że to jest konkurencja, tak? Są naturalne i nienaturalne rzeczy. Nie, to jest zupełnie co innego. Ale do GMO może wrócimy. Mamy jeszcze kolejny telefon. Dzwoni do nas Maciej. Witaj, Macieju.
A propos tych...
Halo, jesteś już. Jesteś na antenie, tak, teraz?
Czytałem a propos tych pasożytów pszczół, że to podobno jest dezinformacja od firmy typu Monsanto, że pszczoły głównie giną przez chemię właśnie dostarczaną przez te firmy. I a propos tych właśnie pasożytów, to jest taka typowa dezinformacja.
Nie wiem. To znaczy dezinformację kto? Monsanto?
Tak.
Że to pasożyty, a to tak naprawdę tak. Nie pasożyty, tylko GMO, tak? Niszczy.
Znaczy te pestycydy.
Pestycydy, bo też produkują, prawda, różne tam chemie.
Zgadza się, no. Mhm. To tyle, co chciałem powiedzieć. Słucham was dalej.
Dzięki. Dzięki, na razie. Tak. To była informacja właśnie na temat Macieja, że tu jest propaganda GMO. No, może być coś na rzeczy GMO i oczywiście pestycydów, bo to korporacje są powiązane ze sobą, chemiczne, prawda, te biologiczne, techniczne, chemiczne. Co można powiedzieć, jak przeciwdziałać temu? No, muszą te firmy brać odpowiedzialność za to, tak? Jeżeli dojdzie się, a się już dochodzi, że są bardzo szkodliwe na ekosystemy całe, te GMO, działają bardzo niekorzystnie, być może też na człowieka, powinien producent ponosić odpowiedzialność za to. Nie ma dzisiaj żadnej odpowiedzialności za nic, za żadne działania. Jest to przerażające. To jest przerażające, że odpowiedzialność zrzuca się na ludzi, na klientów. Świat jest postawiony na głowie. Mało tego, jeszcze są inne problemy, ale o tym to będzie w odcinku na temat GMO. I tak jak tutaj z pszczołami, jeżeli faktycznie na przykład to GMO czy pestycydy mogą powodować tego typu rzeczy, także powinna być jakaś odpowiedzialność za to. Być może także i klientów, jeżeli ktoś kupi takie GMO, też powinna być odpowiedzialność, ale także i takiego koncernu. bo to on to produkuje i daje na to gwarancję, że nie będzie szkodziło, prawda? Bo wyobraźmy sobie sytuację z jakimiś środkami promieniotwórczymi, tak w cudzysłowie, czyli jakimiś atomami promieniotwórczymi i ktoś mówi, producent, że to będzie zbawienie dla ludzkości i sobie bierzcie i jedzcie, prawda? Daje tą promieniotwórczość ludziom i co się dzieje? Ludzie zaczynają na raka chorować, umierają. No, no. I co? I taki koncert ma nie ponieść odpowiedzialności za to, prawda? No, trochę nie tak, trochę nie tak, jak powinno być. No i komórki, tak. Myślę, że to jest tutaj najbardziej poważna sprawa i trzeba brać to pod uwagę, bo to się tak dosyć składa. Jak się komórki zaczęły rozwijać, to te pszczoły zaczęły bardziej umierać, prawda? Jak się one rozwijały. Szczególnie te takie zbliżone bardziej do kuchenek mikrofalowych, prawda? Te częstotliwości, bo wcześniej były niższe, a dzisiaj te częstotliwości są znacznie wyższe. Okej, mam jeszcze telefon rebelianta, czyli blachy. Halo? Rebeliancie, jesteś?
Tak, jestem.
Dobrze, słychać ciebie.
Klaud, ja mam do ciebie taką prośbę, czy raczej pytanie, czy mogę sobie pozwolić na drobny off-top?
No, proszę bardzo, bo zaraz za niedługo będziemy kończyli, ale...
Ja właśnie chciałem tak zadzwonić pod koniec, bo mam taką propozycję, nie wiem, jak chcesz, to możesz to rozważyć, albo odrzucić, bo tak jak kiedyś na audycji z Marcinem Dachterą mówiłem ci, że od ponad roku interesuję się prawem korporacyjnym, nie? I taką kwestią, która jest jakby obok prawa korporacyjnego, jest coś, o czym jakby no, w Polsce jest to w ogóle kompletna nisza, praktycznie się o tym nie mówi, jest wywiad gospodarczy. I na ten temat, że tak powiem, no bardzo wiele można znaleźć w sieci, jakimi metodami posługuje się wywiad gospodarczy i jak przy pomocy wywiadu gospodarczego, no wręcz bym powiedział może to jest przesada, że całe państwa, ale całe regiony są po prostu danego kraju, całe regiony są w pewnym sensie sekowane. Może ja tak w skrócie ci podsunę na przykład, na czym to polega. To polega na tym, że powiedzmy, że ty prowadzisz jakąś firmę, no i ta firma w pewnym momencie, jak zaczyna się rozwijać, to ona zaczyna być jakimś tam, powiedzmy, no ważnym graczem, tak? Na początku na arenie krajowej, a potem na arenie międzynarodowej. I to odbywa się na przykład na tej zasadzie, że jak doskonale wiemy, banki również, że tak powiem, mają swoje interesy, a to ulokowanie tych banków w różnych krajach jest bardzo różne. No i na przykład w Polsce jest taka sytuacja, gdzie tych banków naszych rodzimych jest bardzo mało. No to teraz no, możesz sobie wyobrazić.
PKO BP, nawet BGŻ chyba już nie jest polski.
No to możesz sobie wyobrazić, ale to jest tylko jeden z wielu takich, to jest jedno z wielu takich zagadnień. Możesz sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie powstaje po prostu nagle, niespodziewanie powstaje jakiś istotny gracz, który zagraża jakby przyszłości infrastruktury finansowej, jaka się rozlokowała w danym kraju.
To jest niemożliwe, bo to tak jak Marcin Dachtera mówił, czy nawet nie on, ale ogólnie jak się śledzi spiski, wszystkie banki są ze sobą powiązane, to są ci sami ludzie. Banki są właścicielami banków, banki są właścicielami firm, a właścicielami banków jest naprawdę bardzo mała liczba osób na świecie, więc to jest banki są powiązane z firmami ubezpieczeniowymi, także to nie ma znaczenia, nie masz szans zagrozić bankom, bo oni nie dość, że są, drukują pieniądze, decydują o druku pieniądza, decydują o wyglądzie świata finansowego, o wyglądzie po prostu polityki. Dzisiaj rządzą korporacje, a korporacje to są banki, bo banki są na górze wszystkich korporacji, więc nie masz szans nigdzie, po prostu jesteśmy, tak, ja nie powiem gdzie. Ja proponuję, wiesz co, bo to temat jest zupełny off-top. Do Marcina Dachtery, jakbyś mógł. Za tydzień on będzie miał audycję, także że wtedy myślę, że to można rozwinąć, bo dzisiaj po prostu o pszczołach. Nie chciałbym tak za bardzo, wiesz, w inną stronę
no nie, pojechać. Chciałem tak zasugerować, tak, bo usłyszałem, że już kończysz, także chciałem odpowiedzieć, że być może w przyszłości, no to nie jest tylko i wyłącznie kwestia finansowa, to są kwestie tego typu, że jakich metod po prostu typowo takich szpiegowskich, jakie się wykorzystuje w wywiadzie gospodarczym, co dla mnie jest jedno jakby, no to są kwestie po prostu totalnie nieetyczne, że ludzie po prostu wynajęci przez kogoś za ciężkie pieniądze są w stanie jakby bez twojej wiedzy, bez twojej świadomości są w stanie zniszczyć ci interes, tak?
No ale państwo, państwa z reguły, bo przecież mówimy o państwach, prawda, które mają wywiad gospodarczy, zawsze niszczą interesy ludzi. Państwo nigdy nie buduje nic. Państwo tylko, no powiedzmy, no w cudzysłowie, że generalnie nie słyszałem jeszcze o takiej sytuacji, żeby państwo wspomagało jakiś biznes, gospodarkę w sensie, prawda? Bo oczywiście zdarza się, że dają pieniądze jednej firmie, ale powoduje to, że inne firmy inną firmom zabierają, tak? No bo państwo nie wytwarza nic, nie produkuje. No, za komuny coś tam produkowali, ale widzieliśmy z jakim skutkiem, że czekolady brakowało w sklepach, mięsa, wszystkiego. Nie było niczego, jak mówił Kononowicz. Idziesz do sklepu, a tam grabie w sklepie albo i nawet nie to. Więc było bardzo źle. Dzisiaj już jest trochę lepiej, bo jest już sporo własności prywatnej, dużo więcej niż za komuny, ale to też nie jest to. No to jest tak, trudny temat i myślę, że do innej trochę audycji. Ja kiedyś w przyszłości planuję zrobić, ale to raczej kwiecień, bliżej kwiecień, maj, jakoś tak na wiosnę późną, audycję o korporacjach i w ogóle będzie tam powiązane, kto tak naprawdę rządzi światem i co korporacje mają, czyli dokładnie powiem, który bank co posiada, w 100% tego się nie da dojść, ale w dużej mierze i które banki jacy ludzie posiadają, którzy są na górze, bo tak naprawdę oni majątku mają niewiele, tak jak na przykład Rockefellerowie, oni tam mają tam 2 miliardy czy coś, a tak naprawdę mają 100 miliardów albo i więcej, oni muszą być w ukryciu.
Tylko to tutaj jakby to tutaj jest kwestia jakby zupełnie osobna, no bo...
Nie, zaraz, oni rządzą państwami. Przecież to, że Tusk, taki Tusk wykonuje, to jest zasługa tego, że jemu każą to robić, bo on jest uzależniony też od służb specjalnych.
Posłuchaj mnie, korporacje to jest jakby wyższy poziom, tak? A ja mówię o tym, że dopuszcza się pewne podmioty, pewne, jakby to powiedzieć, dopuszcza się pewne firmy, żeby one mogły działać niezgodnie z prawem, tak? Tutaj o to chodzi. Tu nie chodzi, mi nie chodzi o korporacje, które obracają jakimiś wielkimi pieniędzmi i dzięki temu mają ogromny wpływ. Tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu powstają grupy ludzi, najprawdopodobniej jest to za przyzwoleniem władz, bądź za nieświadomością tych władz, czym ci ludzie się de facto zajmują i przez swoje działania są, że tak powiem, w stanie na zlecenie drugiego człowieka wykończyć każdy biznes, tak, bo są w stanie cię zinfiltrować.
No ja myślę, że są to powiązane jednak te kwestie, bo tak naprawdę władza państwowa nie działa w odosobnieniu, prawda? Oni, taki premier dany czy prezydent, on jest tylko na chwilę i on się liczy z tym, co i jak wykorzystać, jak ten świat wygląda. On się orientuje, kto tak naprawdę rządzi. Czy myślicie, że taki Tusk czy Komorowski nie wiedzą, kto rządzi na świecie? Doskonale wiedzą, że to są, ustala się różne rzeczy nieformalnie, a w spotkaniach, tak jak w grupie Bilderberg, czy w spotkaniach jakiegoś okrągłego stołu na przykład, i tak dalej. I tam zapadają decyzje, a potem te decyzje są komunikowane światu na spotkaniach G7, też zamkniętych, gdzie wtedy się takiemu Komorowskiemu, powiedzmy prezydentowi naszemu kochanemu, komunikuje, prawda, co on ma robić, czy takiemu Tuskowi, co pan ma robić. I potem są kwiatki, że na przykład Polska mówi, że będzie Grecję wspomagać, czy że euro przyjmie jak najszybciej i tak dalej, bo z tego mają profity. Wielkie łapówki, miliardy z tego mają do kieszeni własnej. Ale to myślę tak, to jest zupełnie inny temat. Ja na pewno zrobię audycję o tym.
Się rozłączę.
Tak, dobrze, dzięki ci rebeliancie za ten telefon. I to na pewno o korporacjach zrobimy, ale to jest zupełnie inny temat. Dobrze, przeciwdziałanie. Jeszcze ja więcej nie mam pojęcia, co można robić. No można pod te wieże komórkowe, prawda, rzucać organity w odpowiedni sposób, najlepiej w 3 punkty, taką triangulację zrobić koło nich i to naprawdę jest skuteczne. Widziałem na zdjęciach, nie wiem oczywiście, czy to jest, na ile to jest prawdziwe, ale zdjęcia były niezłe, że nawet jeżeli ktoś spreparował to musiał wynająć albo ekipę, albo przypadkiem zauważyć coś takiego. Także to nie byłoby takie proste do zrobienia. Myślę, że to jest to coś jest na rzeczy, coś bardzo ciekawego i zainteresujcie się tym tematem, że być może tam są urządzenia zupełnie inne niż tylko i wyłącznie do obsługi urządzeń komórkowych. A jeżeli są inne urządzenia, to po co są te urządzenia? I czy faktycznie wpływają źle na pszczoły, organizmy, a także i na ludzi? Ale to już na inny zupełnie temat jest. Myślę, że pszczoły to jest temat bardzo ważny, bo to są po prostu stworzenia, które nam pomagają, zmniejszają, no już ekonomicznie do tego podejdźmy, tak jak tak tempo umysłowo, już tylko i wyłącznie na kasę patrząc, to po prostu dzięki pszczołom po prostu więcej produkujemy. Jedzenie jest tańsze. Także to jest naprawdę, to są miliardy albo i setki miliardów dolarów, które oszczędzamy co roku dzięki właśnie pszczołom. Wyobraźcie sobie to wszystko zapylić. Bez pszczół. No, może jakąś tam zmodyfikowaną muchę wymyślą. Okej. Dobrze, proponuję może już zakończyć, bo nie widzę telefonu. To zakończymy jak zwykle z utworem Maxa Wavesa. Dzięki, że byliście w Radiu na Fali. Wyjątkowo, no nie wyjątkowo już od tej pory, tylko i wyłącznie w Radiu na Fali. Będziemy co tydzień z różnymi ciekawymi innymi tematami. Dzisiaj o pszczołach rozmawialiśmy. Bardzo ciekawy temat. No, przesadzam. Nie był może aż tak ciekawy jak inne tematy. Powiem tak, pszczoły umierając milczą, więc to my musimy powiedzieć dosyć, bo to także nasza sprawa. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć, za tydzień. Hej. There's no one around for you to talk with. Do you talk to the trees? Do you know the story? Do you know the story?
Behind every star to find.